Rozdział drugi. Po stopniach cywilizacji. Historia Płazów. Tu przypis autorski. Historia Płazów. Porównaj G. Kreutzmann, Geschichte der Molche, Hans Tietze, Der Molch des 20. Jahrhunderts, Kurt Wolf, Der Molch und das Deutsche Volk, Sir Herbert Owen, Die Salamanders and the British Empire, Giovanni Focaia, L'Evoluzione degli Anfibi durante il Fascismo, Léon Bonnet, Le Urodel et la Société des Nations, S. Madariaga, Las Salamandras et la Civilisation i wiele innych. Koniec przypisu autorskiego. W epoce historycznej, której nastanie G.H. Bondi ogłosił na pamiętnym walnym zgromadzeniu Kompanii Eksportowej Pacyfiku, w swych proroczych słowach o rozpoczynającej się utopii, tu przypis autorski, porównaj Inwazja Jaszczurów, Księga Pierwsza, rozdział 12. Koniec przypisu autorskiego. Nie możemy już mierzyć wydarzeń historycznych stuleciami ani dekadami, jak to było możliwe w dotychczasowych dziejach świata, ale kwartałami, w których ukazują się kwartalne statystyki gospodarcze. Tu przypis autorski. Świadectwem tego niech będzie pierwszy wycinek ze zbiorów Powądry. Rynek Płazów. CTK. Według ostatnich danych, które opublikował Salamander Syndicate pod koniec kwartału, sprzedaż płazów wzrosła o 30%. W ciągu 3 miesięcy dostarczono prawie 70 milionów płazów, zwłaszcza do Ameryki Południowej i Środkowej, Indochin i włoskiej Somalii. W najbliższym czasie przygotowywane jest pogłębianie i poszerzanie kanału panamskiego, oczyszczenie portów Guayaquil i usunięcie niektórych mielizn i czapek tektonicznych w cieśninie Torresa. Tylko te prace oznaczałyby według przybliżonych szacunków przemieszczenie 9 miliardów metrów sześciennych ziemi. Budowa dużych wysp, które stanowić będą bazy lotnicze linii Madeira-Bermudy, ma się rozpocząć dopiero wiosną przyszłego roku. Zasypywanie wysp w archipelagu Marianów w strefie japońskiej postępuje. Dotychczas uzyskano 840 tysięcy akrów nowego, tak zwanego lekkiego lądu pomiędzy wyspami Tinian i Saipan. Ze względu na rosnący popyt, cena płazów jest bardzo stabilna i kształtuje się w granicach Leading 61, Team 620. Zapasy są wystarczające. Koniec przypisu autorskiego. W tym okresie tworzenie dziejów, jeśli wolno nam tak powiedzieć, szło już pełną parą. Dlatego tempo historii niezwykle, wedle szacunków bodaj 5-krotnie, rosło. Dzisiaj po prostu nie możemy czekać kilkaset lat, żeby świat zmienił się na lepsze lub gorsze. Na przykład wędrówki ludów, które kiedyś ciągnęły się przez całe wieki, przy dzisiejszej organizacji transportu można by zorganizować w ciągu 3 lat. Inaczej nie dałoby się na tym zarobić. Podobnie ma się rzecz z podbojem Imperium Rzymskiego, skolonizowaniem lądów, wymordowaniem Indian i tak dalej. To wszystko dałoby się dziś załatwić znacznie szybciej, gdyby powierzyć to silnym kapitałowo przedsiębiorcom. W tej materii ogromny sukces syndykatu Płazów i jego olbrzymi wpływ na światowe dzieje niewątpliwie wskazuje drogę przyszłym pokoleniom. Historia Płazów od początku więc odznaczała się tym, że została dobrze i racjonalnie zorganizowana. Największą, choć bynajmniej nie jedyną zasługą, ma w tym względzie syndykat Płazów. Naturalnie trzeba przyznać, iż także nauka, filantropia, oświata, dróg i inne czynniki mają niemały udział w niesamowitej ekspansji i postępie Płazów. Tym niemniej to właśnie syndykat Płazów, by tak rzec, dzień po dniu zdobywał dla Salamander nowe kontynenty i nowe wybrzeża, pokonując przy tym liczne przeszkody hamujące tę ekspansję. Tu przypis autorski. O takich przeszkodach świadczy na przykład ta informacja wycięta z gazety bez daty. Czy Anglia zamyka się przed Płazami? Reuter. Na pytanie członka Izby Gmin, Mr. J. Litza, odpowiedział dziś Sir Samuel Mandeville, że rząd jego wysokości zamknął kanał Suezki dla wszelkich transportów płazów. Dalej, że nie zamierza dopuścić do tego, by choćby jeden płaz był zatrudniony na wybrzeżu albo na wodach terytorialnych Wysp Brytyjskich. Powodem podjęcia takich kroków, oświadczył Sir Samuel, jest z jednej strony bezpieczeństwo Wysp Brytyjskich, z drugiej zaś obowiązywanie dawnych przepisów dotyczących zwalczania handlu niewolnikami. Na pytanie członka parlamentu, Mr. Birasella, Sir Samuel odpowiedział, że to stanowisko nie dotyczy jednak brytyjskich dominiów i kolonii. Koniec przypisu autorskiego. Kwartalne biuletyny syndykatu ukazują, jak płazy stopniowo zasiedlają indyjskie i chińskie porty. Jak jaszczurcza kolonizacja zalewa wybrzeża Afryki i przenosi się na kontynent amerykański, gdzie natychmiast powstają nowe, najnowocześniejsze wylęgarnie płazów w Zatoce Meksykańskiej. Jak niezależnie od tych rozległych fal osiedleńczych wysyłane są mniejsze grupy płazów jako pionierów przyszłego eksportu. Tak na przykład do holenderskiego Waterstad syndykat płazów posłał w prezencie 1000 pierwszorzędnych płazów. Miastu Marsylii podarował 600 salamander do oczyszczenia starego portu, podobnie w wielu innych miejscach. Po prostu w odróżnieniu od zasiedlania świata przez ludzi, rozprzestrzenianie się płazów dokonywało się planowo i na wielką skalę. Gdyby pozostawiono je przyrodzie, ciągnęłoby się z pewnością przez całe wieki i tysiąclecia. Przyroda nie jest i nigdy nie była tak przedsiębiorcza i wydajna, jak ludzka produkcja i handel. Wydaje się, że sam popyt miał też wpływ na płodność płazów. Ilość na rybku z jednej samicy wzrosła aż do 150 kijanek rocznie. Pewne regularne straty, które w populacji płazów powodowały rekiny, ustały niemal zupełnie, ponieważ płazy zostały zaopatrzone w podwodne pistolety z nabojami dum-dum do obrony przed drapieżnymi rybami. Tu przypis autorski. Używano do tego niemal powszechnie pistoletów, które wynalazł inżynier Mirko Szafranek, a produkowały je zakłady Zbrojowka w Brnie. Koniec przypisu autorskiego. Ekspansja płazów nie przebiegała jednak wszędzie jednakowo gładko. Gdzieniegdzie kręgi konserwatywne ostro sprzeciwiały się wprowadzaniu na rynek nowych sił roboczych, upatrując w nich nieuczciwą konkurencję dla ludzkiej pracy. Tu przypis autorski. Porównaj poniższą wiadomość dziennikarską. Ruch strajkowy w Australii, Hawas. Przywódca australijskich związkowców, Harry McNamara, ogłasza strajk generalny wszystkich pracowników portowych, komunikacji, elektrowni i innych. Organizacje związkowe żądają bowiem, żeby przywóz pracujących płazów do Australii był ściśle limitowany zgodnie z przepisami emigracyjnymi. W przeciwieństwie do tego, australijscy farmerzy domagają się, żeby import płazów został uwolniony, gdyż dzięki potrzebie ich wyżywienia znacznie wzrasta zbyt miejscowej kukurydzy i tłuszczów zwierzęcych, zwłaszcza owczego łoju. Rząd dąży do kompromisu. Syndykat płazów proponuje, że będzie płacił organizacjom związkowym 6 szylingów za każdego przywiezionego płaza. Rząd jest skłonny zagwarantować, że płazy będą pracować wyłącznie w wodzie i że, ze względów obyczajowych, nie wynurzą się z niej bardziej niż na 40 cm, czyli do piersi. Związkowcy obstają jednak przy 12 cm i żądają za każdego płaza opłaty w wysokości 10 szylingów oprócz podatku rejestracyjnego. Wydaje się, że dojdzie do porozumienia za pośrednictwem Skarbu Państwa. Koniec przypisu autorskiego. Inni wyrażali obawy, że płazy żywiące się drobną morską fauną zagrożą połowom ryb. Niektórzy zaś twierdzili, że swymi podmorskimi norami i korytarzami osłabiają wybrzeża i wyspy. Prawdę powiedziawszy, sporo ludzi wprost przestrzegało przed sprowadzaniem płazów, ale tak się dzieje od dawien dawna, że każda nowość i wszelki postęp spotykają się ze sprzeciwem i nieufnością. Tak było z maszynami fabrycznymi, i powtórzyło się to w przypadku płazów. Gdzie indziej dochodziło do nieporozumień innego rodzaju. Tu przypis autorski. Porównaj ciekawy dokument ze zbiorów Powądry. Płazy ratują 36 tonących. Od naszego specjalnego korespondenta. Madras, 3 kwietnia. W tutejszym porcie parowiec Indian Star zderzył się z łodzią przewożącą około 40 tubylców, która natychmiast zatonęła. Zanim można było wysłać łódź policyjną, na pomoc pospieszyły płazy pracujące przy usuwaniu szlamu z portu i wyniosły na brzeg 36 tonących. Jedna salamandra sama wyciągnęła z wody 3 kobiety i 2 dzieci. W nagrodę za ten bohaterski czyn płazy dostały pisemne podziękowanie od miejscowych władz w nieprzemakalnym pudełku. Tymczasem tamtejsi mieszkańcy są skrajnie oburzeni tym, że płazy pozwoliły sobie dotknąć tonących osób z wyższych kast. Uważają oni bowiem płazy za stworzenia nieczyste i nietykalne. W porcie zgromadziło się kilka tysięcy tubylców domagających się usunięcia płazów z portu. Policja utrzymuje jednak porządek. Zaledwie 3 osoby zginęły, a 120 zostało zatrzymanych. O 10 wieczorem przywrócono spokój. Salamandry pracują dalej. Koniec przypisu autorskiego. Jednakże dzięki wydatnej pomocy światowej prasy, która właściwie oceniła zarówno ogromne możliwości tkwiące w handlu płazami, jak i związaną z nimi dochodową reklamę, instalowanie salamander na wszystkich kontynentach witano na ogół z żywym zainteresowaniem, a nawet z entuzjazmem. Tu przypis autorski. Porównaj poniższy, szalenie ciekawy wycinek, niestety w nieznanym języku i w efekcie tego niemożliwy do przetłumaczenia. Sacht na khri te salamander bwtat. Sagrgwan tlapne salam ander bwtati oktheni berhi nesimbwana. Mbengwe ogandi sukhna modmod opfana salam ander srimoana gwens. Ogdi limbw. Ogdi bwtar na salam ander khri phe ogandi phe ogwandi teurmasfali sukh. Na neurlingo tislamli kher oganda salam andria achti. Bent obtonga khri simbwana mędch salam. Koniec przypisu autorskiego. Handel płazami znajdował się w większości w rękach syndykatu płazów, który używał do tego własnych, specjalnie w tym celu skonstruowanych statków cystern. Centrum owego handlu i swego rodzaju giełdą płazów był Salamander Building w Singapurze. Tu przypis autorski. Porównaj obszerny i obiektywny opis sygnowany inicjałami EW z 5 października. Estrate, Singapur 4 października, Leading 63, Heavy 317, Team 648, Odd Jobs 26-35, Trash 0,08, Spawn 80-132. Taką informację może czytelnik znaleźć codziennie w rubryce swojej gazety między telegramami z ceną bawełny, cyny lub pszenicy. Czy wiecie jednak, co oznaczają te zagadkowe liczby i słowa? No tak, handel płazami, czyli estrate. Ale jak ten handel naprawdę wygląda, o tym większość czytelników ma dosyć mgliste pojęcie. Prawdopodobnie wyobrażają sobie wielki targ, rojący się tysiącami płazów, gdzie przechadzają się kupcy w tropikalnych nakryciach głowy, oglądają oferowany towar i w końcu wskazują palcem na dobrze rozwiniętą, zdrową, młodą salamandrę, mówiąc: chciałbym kupić tę sztukę, ile kosztuje? W rzeczywistości giełda płazów wygląda zupełnie inaczej. W singapurskiej marmurowej siedzibie Estrate nie zobaczycie ani jednego płaza, a jedynie uprzejmych i eleganckich urzędników w białych ubraniach, przyjmujących telefoniczne zlecenia. Tak, proszę pana, Leading kosztuje 63. Ile? 200 sztuk? Dobrze, proszę pana. 20 Heavy i 180 Team. Okej, rozumiem. Statek wypływa za 5 tygodni. Right? Thank you, sir. Cały pałac Estrate huczy od rozmów telefonicznych. Sprawia on raczej wrażenie urzędu albo banku niż jakiegoś targu. A jednak ten biały, szlachetnie wyglądający budynek z jońskimi kolumnami od frontu jest targiem bardziej światowym niż bagdacki bazar za czasów Haruna ar-Rashida. Wróćmy jednak do cytowanej informacji na temat notowań giełdowych z jej handlowym żargonem. Leadings to są po prostu specjalnie wybrane, inteligentne, z reguły 3-letnie płazy, starannie przyuczone do tego, by zostać dozorcami i kierownikami w koloniach robotniczych płazów. Sprzedawane są pojedynczo, bez względu na wagę ich ciała. Ceni się jedynie ich inteligencję. Singapurskie Leadings, mówiące dobrą angielszczyzną, uważane są za pierwszorzędne i najbardziej spolegliwe. Sporadycznie oferowane są także inaczej oznaczone kierownicze płazy, na przykład tak zwani kapitanos, inżynierzy, Malayan Chiefs, Formanders i inne, ale Leadings są cenione najwyżej. Dzisiaj ich cena oscyluje w okolicach $60 za sztukę. Heavies to cięższe, bardziej atletycznie zbudowane, zazwyczaj 2-letnie płazy, których waga waha się od 100 do 120 funtów. Sprzedawane są jedynie w drużynach, tak zwanych bodies, po 6 osobników. Są wyćwiczone do najcięższych prac fizycznych, jak kruszenie kamieni, usuwanie skał i tym podobnych. Jeśli w przytoczonej informacji jest napisane Heavy 317, oznacza to, że za drużynę, body, składającą się z 6 ciężkich płazów, trzeba zapłacić $317. Na każdą drużynę przypada z reguły jeden leading jako kierownik i nadzorca. Teams to zwykłe pracujące płazy o wadze od 80 do 100 funtów, które są sprzedawane wyłącznie w zespołach, teamach po 20 sztuk. Są przeznaczone do prac zespołowych i używa się ich chętnie do bagrowania, budowania nasypów albo tam i tym podobnych rzeczy. Na każdy team liczący 20 osobników przypada jeden leading. Odd jobs są klasą samą dla siebie. Są to płazy, które z różnych powodów nie przeszły zbiorowego i specjalistycznego szkolenia, na przykład dlatego, że dorastały poza wielkimi, fachowo zarządzanymi jaszczurczymi farmami. Są to właściwie na wpół dzikie, ale często bardzo uzdolnione płazy. Kupuje się je po jednej sztuce albo po tuzinie i używa się do różnych prac pomocniczych lub drobniejszych zadań, do których nie warto odkomenderowywać całych drużyn czy zespołów. Jeśli leadings możemy uważać za elitę wśród płazów, to odd jobs stanowią coś w rodzaju drobnego proletariatu. W ostatnim czasie są chętnie kupowane jako jaszczurczy surowiec, który poszczególni przedsiębiorcy dalej hodują i dzielą na leadings, heavies, teams lub trash. Trash, czyli śmieci, odpadki, to mniej wartościowe, słabe albo niepełnosprawne płazy, których nie sprzedaje się pojedynczo ani w określonych partiach, lecz zbiorowo na wagę, zwykle całymi dziesiątkami ton. Kilogram żywej wagi kosztuje dzisiaj od 7 do 10 centów. Nie wiadomo właściwie, do czego służą i w jakim celu są kupowane. Może do jakichś lżejszych prac w wodzie. Żeby nie doszło do nieporozumienia, przypominamy, że płazy są dla ludzi niejadalne. Ten trash kupują niemal na pniu chińscy handlarze. Dokąd je wywożą, nie wiadomo. Spawn to po prostu narybek płazów, a dokładniej rzecz biorąc, kijanka maksymalnie roczna. Sprzedaje i kupuje się je całymi setkami i cieszą się one dużym popytem, głównie dlatego, że są tanie i ich transport jest najmniej kosztowny. Dopiero na miejscu dostawy hoduje się je nadal do czasu, aż będą zdolne do pracy. Spawn transportuje się w beczkach, bowiem kijanki nie opuszczają wody, tak jak to muszą czynić codziennie dorosłe płazy. Często bywa tak, że ze spawn wyrastają jednostki niezwykle uzdolnione, przewyższające nawet standardowy typ leading. Dzięki temu handel narybkiem bywa szczególnie interesujący. Najbardziej uzdolnione płazy sprzedawane są potem po kilkaset dolarów za sztukę. Amerykański milioner Deniker zapłacił nawet $2000 za płaza, który płynnie mówił 9 językami i polecił przetransportować go specjalnym statkiem do Miami. Sam transport kosztował prawie $20,000. Ostatnimi czasy narybek płazów jest chętnie kupowany dla tak zwanych stajni, gdzie wybiera się i trenuje szybkie, sportowe płazy. Zaprzęga się je potem trójkami do płytkich łodzi w kształcie muszli. Zawody muszli ciągniętych przez płazy są obecnie bardzo modne i stanowią ulubioną zabawę młodych Amerykanek w Palm Beach, Honolulu czy na Kubie. Noszą one nazwę Triton Races albo Regaty Venus. W lekkiej, ozdobnej muszli, ślizgającej się po powierzchni morza, stoją zawodniczki w jak najpiękniejszych i najbardziej powabnych strojach kąpielowych i trzymają w rękach jedwabne lejce potrójnego zaprzęgu płazów. Rywalizuje się o tytuł Venus. Mr. J.S. Tinker, zwany królem konserw, kupił dla swej córeczki zaprzęg zawodniczych płazów Poseidona, Hengista i King Edwarda za co najmniej $36,000. To wszystko jednak wykracza już poza ramy właściwego S-Trade, który ogranicza się do tego, że dostarcza całemu światu solidnych, pracujących leadings, heavies i teams. Wspomnieliśmy już o farmach płazów. Niech czytelnik nie wyobraża sobie ogromnych stajni hodowlanych i zagród. Jest to kilka kilometrów pustego wybrzeża, na którym są rozrzucone domki z blachy falistej. Jeden domek jest przeznaczony dla weterynarza, jeden dla kierownika, a pozostałe dla personelu dozorującego. Dopiero podczas odpływu widać, że od brzegu biegną w morze długie tamy, dzielące wybrzeże na kilka basenów. Jeden jest dla narybku, drugi dla klasy leading i tak dalej. Każdy rodzaj jest karmiony i ćwiczony oddzielnie, w nocy. Po zmierzchu płazy wychodzą ze swych nor na brzeg i gromadzą się wokół nauczycieli. Są to zazwyczaj emerytowani żołnierze. Najpierw jest lekcja mówienia. Nauczyciel odczytuje płazom słowa, na przykład kopać, i wyjaśnia im obrazowo ich znaczenie. Potem ustawia je czwórkami i uczy maszerować. Teraz następuje półgodzinna gimnastyka i odpoczynek w wodzie. Po przerwie płazy uczą się obchodzenia z różnymi narzędziami i bronią, po czym mniej więcej przez 3 godziny, pod nadzorem nauczycieli, wykonują praktyczne zajęcia z zakresu budownictwa wodnego. Później wracają do wody i są karmione specjalnymi sucharami, które zawierają głównie mąkę kukurydzianą i łój. Leadings i heavies są dokarmiane mięsem. Lenistwo i nieposłuszeństwo karze się pozbawieniem jedzenia, innych kar cielesnych nie ma. Zresztą wrażliwość salamander na ból jest znikoma. Wraz ze wschodem słońca na farmach płazów nastaje martwa cisza. Ludzie idą spać, a płazy znikają pod wodą. Ten bieg rzeczy zmienia się w ciągu roku tylko 2 razy. Raz w okresie parzenia, gdy płazy przez 14 dni są pozostawione same sobie, i powtórnie, gdy na farmę przypływa statek syndykatu płazów i przywozi kierownikowi polecenia, ile płazów poszczególnych klas ma zostać zabranych. Rekrutacja odbywa się w nocy. Oficer okrętowy, kierownik farmy i weterynarz siedzą przy stoliku z lampą, podczas gdy dozorcy i załoga statku zamykają salamandrom odwrót do morza. Potem jeden płaz za drugim podchodzi do stolika i zostaje uznany za zdatnego lub nie. Wybrane płazy wsiadają następnie do łodzi, które odwożą je na statek. Robią to na ogół dobrowolnie, to znaczy na sam ostry rozkaz. Tylko czasem trzeba użyć delikatnej przemocy, jaką jest związanie. Spawn, czyli narybek, jest łowiony za pomocą sieci. Podobnie w sposób humanitarny i higieniczny odbywa się transport płazów na statku cysternie. Co drugi dzień wymienia się im pompami wodę w basenach i są one obficie karmione. Śmiertelność podczas transportu wynosi poniżej 10%. Na życzenie Towarzystwa Ochrony Zwierząt na każdym tankowcu obecny jest kapelan okrętowy, który czuwa nad ludzkim traktowaniem salamander i co noc wygłasza do nich kazanie, w którym zaszczepia im w sercach zwłaszcza szacunek do ludzi oraz pełne wdzięczności posłuszeństwo i miłość w stosunku do ich przyszłych pracodawców, którzy nie pragną niczego innego, jak tylko po ojcowsku troszczyć się o ich pomyślność. Oczywiście bardzo trudno jest wytłumaczyć płazom, na czym polega ojcowska troska. Nie znają one bowiem pojęcia ojcostwa. Wśród bardziej wykształconych salamander przyjęło się nazywać kapelanów okrętowych papa płaz. Bardzo sprawdziły się także filmy edukacyjne, za pomocą których pokazuje się płazom podczas transportu z jednej strony cuda ludzkiej techniki, z drugiej zaś ich przyszłe prace i obowiązki. Są ludzie, którzy skrót S-trade, salamander trade, tłumaczą jako slave trade, czyli handel niewolnikami. Otóż, jako bezstronni obserwatorzy, możemy powiedzieć, że gdyby dawny handel niewolnikami był tak dobrze zorganizowany i tak doskonale pod względem higienicznym prowadzony, jak dzisiejszy handel płazami, moglibyśmy niewolnikom tylko gratulować. Zwłaszcza droższe salamandry traktuje się bardzo przyzwoicie i oszczędnie, już choćby dlatego, że kapitan i załoga statku ręczą swoim wynagrodzeniem za życie powierzonych im płazów. Autor tego artykułu był świadkiem, jak bardzo nawet ci najtwardsi marynarze na tankowcu syndykatu płazów byli przejęci, gdy 240 pierwszorzędnych płazów w jednym zbiorniku dostało ostrej biegunki. Chodzili im się przyglądać z oczami niemal pełnymi łez i dawali swym ludzkim uczuciom ujście we właściwy sobie szorstki sposób. Diabli nam te ścierwa nadali. Koniec przypisu autorskiego. Przy rosnących obrotach w eksporcie płazów powstał jednak także dziki handel. Syndykat płazów nie mógł kontrolować i prowadzić wszystkich wylęgarni, które nieboszczyk kapitan Van Toch rozsiał zwłaszcza po drobnych i odległych wyspach Mikronezji, Melanezji i Polinezji, to też wiele zatok pozostawiono samym sobie. W rezultacie obok racjonalnego chowu salamander istniały zakrojone na szeroką skalę połowy dzikich płazów, przypominające pod wieloma względami dawne wyprawy na wieloryby. Był to połów poniekąd nielegalny, ale ponieważ nie istniały przepisy odnośnie ochrony płazów, ścigano go najwyżej jako bezprawne wkroczenie na wody terytorialne tego czy innego państwa. Ponieważ jednak płazy na tych wyspach mnożyły się na potęgę i wyrządzały tubylcom tu i ówdzie pewne szkody na polach i w sadach, te dzikie odłowy płazów milcząco uważano za naturalną regulację ich populacji. Tu przypisał Torski. Przytaczamy autentyczny ówczesny opis. Piraci XX wieku. E.E.K. Była 11 wieczorem, gdy kapitan naszego statku kazał ściągnąć banderę i spuścić łodzie. Noc była księżycowa, tonąca w srebrzystej poświacie. Wysepka, ku której płynęliśmy, nazywała się bodaj Gardner Island w archipelagu Feniksa. Podczas takich księżycowych nocy płazy wychodzą na brzeg i tańczą. Możecie do nich podejść i nie usłyszą was, tak są pochłonięte swym zbiorowym, niemym tańcem. Było nas 20. Wyszliśmy na brzeg z wiosłami w rękach i rozwinięci w tyraliere zaczęliśmy półokręgiem otaczać ciemną gromadę rojącą się na plaży w księżycowym świetle. Trudno opisać wrażenie, jakie wywołuje taniec płazów. Jakieś 300 zwierząt siedzi na tylnych nogach w absolutnie symetrycznym okręgu, zwróconych czołem do środka. Środek okręgu jest pusty. Płazy nie poruszają się, są jakby zamarłe. Wygląda to jak okrągła palisada wokół jakiegoś tajemniczego ołtarza. Ale nie ma tu żadnego ołtarza ani żadnego bóstwa. Nagle jedno ze zwierząt mlaśnie c-c-c i zaczyna kołysać górną połową ciała. Ten posuwisty ruch przenosi się coraz dalej i po kilku sekundach wszystkie płazy kołyszą górną połową tułowia, nie ruszając się przy tym z miejsca, coraz szybciej, bezdźwięcznie, coraz bardziej frenetycznie, w szalonym i upojnym wirze. Po jakimś kwadransie słabnie jeden płaz, po nim drugi i trzeci, kołyszą się jeszcze przez chwilę wyczerpane i zamierają. Znowu wszystkie siedzą bez ruchu jak posągi. Po chwili gdzie indziej rozlega się ciche ts-ts-ts. Inny płaz zaczyna się wić i jego taniec przenosi się naraz na cały krąg. Wiem, że ten opis wygląda bardzo mechanicznie, ale dodajcie do tego kredowe światło księżyca i regularny, długi szum przypływu. Miało to w sobie coś niesłychanie magicznego i w jakimś sensie zaklętego. Przystanąłem ze ściśniętym gardłem, z mimowolnym uczuciem grozy i przerażenia. — Człowieku, ruszaj się! — krzyknął na mnie najbliższy sąsiad. — Bo zrobisz dziurę! Zacieśnialiśmy nasz pierścień wokół tanecznego kręgu zwierząt. Mężczyźni trzymali wiosła w poprzek i mówili półgłosem, raczej dlatego, że była noc, niż żeby płazy nie mogły ich usłyszeć. — Do środka biegiem! — zawołał dowodzący oficer. Podbiegliśmy do tego wirującego kręgu. Wiosła z głuchym rąbnięciem uderzyły w grzbiety salamander. Dopiero teraz płazy się wystraszyły, cofały się do środka albo próbowały prześlizgnąć się między wiosłami do morza, ale uderzenia wioseł odrzucały je z powrotem, skrzeczące z bólu i strachu. Popychaliśmy je żerdziami do środka, stłoczone, spychane, włażące jeden na drugiego. 10 mężczyzn zamykało je w ogrodzeniu z wioseł, a 10 innych szturchało i muciło wiosłami po tych, które próbowały podejść albo przebiec. Był to jeden wielki kłąb czarnego, wijącego się, skrzeczącego w dezorientacji mięsa, na które spadały mocne razy. Potem otwarła się luka pomiędzy dwoma wiosłami. Wyślizgnął się przez nią płaz, który został ogłuszony ciosem pałką w grzbiet. Po nim drugi i trzeci, aż leżało ich tam chyba ze 20. — Zamknąć! — rozkazał oficer i luka między wiosłami zamknęła się. Bully Beach i mieszaniec Dingo chwycili do każdej ręki nogę jednego ogłuszonego płaza i wlekli je po piasku do łodzi jak worki. W pewnym momencie jedno z wleczonych ciał uwięzło między kamieniami. Wówczas marynarz ze złością szarpnął gwałtownie i noga się urwała. — To nic — burknął stary Mike, który stał koło mnie. — Ona mu, człowieku, odrośnie! Gdy nawrzucali ogłuszone płazy do łodzi, oficer rozkazał sucho — przygotujcie następne! I znowu spadały ciosy pałką na grzbiety płazów. Ten oficer nazwiskiem Bellamy był wykształconym, spokojnym człowiekiem, znakomitym szachistą, ale to było polowanie albo raczej interes, nie było więc mowy o jakichś skrupułach. W ten sposób złowiono przeszło 200 zamroczonych płazów. Mniej więcej 70 ich tam zostało, prawdopodobnie martwych i niewartych załadunku. Na statku schwytane płazy wrzucono do zbiorników. Nasz statek był starym tankowcem do transportu ropy naftowej. Źle wyczyszczone zbiorniki śmierdziały naftą, a powierzchnia wody była tłusta i tęczowa. Tylko pokrywy były odsunięte, żeby mogło się tam dostać powietrze. Gdy nawrzucali do nich płazy, zrobiło się tam gęsto i obrzydliwie. Wyglądało to jak jakaś zupa z makaronem. Miejscami cała ta zawartość poruszała się słabo i żałośnie. W ciągu dnia zostawiło się płazy w spokoju, żeby mogły dojść do siebie. Nazajutrz przyszło czterech mężczyzn z długimi drągami i szturchali nimi tę zupę. Fachowo naprawdę mówi się na to sup. Mieszali w tej gęstwinie ciał i obserwowali, które się nie poruszają albo z których odpada mięso. Te nabijali na długie haki i wyciągali ze zbiorników. — Czy zupa jest czysta? — zapytał potem kapitan. — Tak, panie kapitanie. Dolejcie do niej wody. Tak jest, panie kapitanie. To czyszczenie zupy musiało się odbywać codziennie. Za każdym razem wyrzucano do morza od 6 do 10 sztuk zepsutego towaru, jak to nazywano. Naszemu statkowi wiernie towarzyszyła kawalkada wielkich, najedzonych do syta rekinów. W pobliżu zbiorników śmierdziało okropnie. Mimo regularnego jej wymieniania, woda w kadziach była żółta, upstrzona odchodami i rozmoczonymi sucharami. W niej ospale pluskały się bądź leżały bez ruchu czarne, ciężko oddychające ciała. Tutaj mają się dobrze, twierdził stary Mike. Widziałem statek, który woził je w blaszanych beczkach po benzolu. Wszystkie im wyzdychały. Po 6 dniach ładowaliśmy nowy towar na wyspie Nanomea. Więc tak wygląda handel płazami. Co prawda mowa tu o handlu nielegalnym, a ściślej rzecz biorąc współczesnym piractwie, które rozkwitło niemal z dnia na dzień. Mówi się, że prawie 1/4 wszystkich sprzedawanych i kupowanych płazów jest łowiona w ten sposób. Istnieją wylęgarnie, które nie są warte tego, aby syndykat płazów utrzymywał tam stale farmy. Na mniejszych wyspach Pacyfiku płazy rozmnożyły się tak, że stały się wręcz ciężarem. Tubylcy ich nie lubią i twierdzą, że przekopują swoimi korytarzami całe wyspy. Dlatego zarówno urzędy kolonialne, jak i sam syndykat przymykają oczy na te rabunkowe napady na siedliska płazów. Przyjmuje się, że istnieje około 400 pirackich okrętów, które zajmują się tylko łupieniem płazów. Oprócz drobnych przedsiębiorców, to współczesne piractwo uprawiają całe towarzystwa okrętowe, z których największe to Pacific Trade Company z siedzibą w Dublinie. Jego prezesem jest szanowny pan Charles B. Harriman. Przed rokiem warunki pracy w tej branży były nieco gorsze. Wówczas pewien chiński bandyta imieniem Tang z 3 statkami napadał wprost na farmy syndykatu i nie cofał się nawet przed wymordowaniem ich personelu, jeśli ten stawiał mu opór. W listopadzie minionego roku ów Tang ze swą małą flotą został ostrzelany przez amerykańską kanonierkę Minnetonka u wybrzeża Midway Island. Od tego czasu piractwo, którego ofiarami padały płazy, przybrało mniej dzikie formy i cieszy się stałym rozkwitem, ponieważ uzgodniono pewne warunki, na jakich je w milczeniu tolerowano, na przykład, że przy napaści na obce wybrzeże zostanie zdjęta z masztu bandera rodzimego państwa, że pod pretekstem piractwa nie będzie prowadzony eksport ani import innych towarów, że złowione płazy nie będą sprzedawane po cenach dumpingowych i będą oznaczane w handlu jako towar drugiej jakości. Płazy w nielegalnym handlu sprzedawane są po 20-22 dolary za sztukę. Uważane są za niższy wprawdzie, ale bardzo mocny gatunek z tego powodu, że przeżyły straszne traktowanie na pirackich okrętach. Szacuje się, że taki transport przeżywa przeciętnie 25-30% złapanych płazów, ale te, które przetrwały, wytrzymają niejedno. W żargonie handlowym nazywa się je makaroni i ostatnimi czasy uwzględnia się je także w regularnych raportach handlowych. 2 miesiące później grałem w szachy z panem Bellamy w holu hotelu France w Saigonie. Wtedy nie byłem już jednak najemnym marynarzem. Panie Bellamy, powiedziałem do niego, jest pan przyzwoitym człowiekiem i, jak to się mówi, dżentelmenem. Czy nie czuje pan czasem, że wbrew pańskiej naturze służy pan czemuś, co jest w istocie najpodlejszym niewolnictwem? Bellamy wzruszył ramionami. Płazy to płazy, mruknął wymijająco. Przed 200 laty mówiono, że murzyni to murzyni. A czy nie była to prawda? Odparł Bellamy. Szach! Tę partię przegrałem. Miałem nagle wrażenie, że każdy ruch na szachownicy został już kiedyś przez kogoś zrobiony. Może i nasza historia była już kiedyś rozegrana, a my przesuwamy nasze figurki takimi samymi posunięciami ku takim samym porażkom jak kiedyś. Może właśnie taki przyzwoity i cichy Bellamy chwytał kiedyś murzynów na wybrzeżu Kości Słoniowej i woził ich na Haiti albo do Luizjany, pozwalając im zdychać w ładowni. Nie wydawało mu się to niczym złym. Bellamy nie ma nigdy złych intencji, dlatego jest niereformowalny. Czarne przegrały, powiedział Bellamy z zadowoleniem i wstał, przeciągając się. Koniec przypisu autorskiego. Oprócz dobrze zorganizowanego handlu płazami i szerokiej propagandy prasowej, największą zasługę dla rozprzestrzenienia się płazów miała olbrzymia fala idealizmu technicznego, która w tym okresie zalała cały świat. G.H. Bondy dobrze przewidywał, że duch ludzki zacznie teraz ogarniać nowe kontynenty i nowe Atlantydy. Przez cały wiek płazów panował wśród umysłów ścisłych, żywy i owocny spór, czy mają powstawać lądy ciężkie, z żelazo-betonowymi brzegami, czy lekkie, usypane z morskiego piasku. Niemal codziennie powstawały nowe, gigantyczne projekty. Włoscy inżynierowie proponowali po pierwsze wybudowanie Wielkiej Italii, zajmującej niemal cały obszar Morza Śródziemnego, aż po Trypolitanię, Baleary i Dodekanes, a po wtóre założenie nowego lądu, tak zwanej Lemurii, na wschód od Somalii włoskiego, która zajęłaby cały Ocean Indyjski. W rzeczywistości przy pomocy całej armii płazów została usypana nowa wysepka naprzeciwko somalijskiego portu Mogadiszu na obszarze 13,5 akra. Japonia zaprojektowała i częściowo zrealizowała budowę nowej dużej wyspy w miejscu dawnego archipelagu Mariany i przygotowała połączenie archipelagów Karoliny i Marszala w dwie wielkie wyspy, które miały się nazywać Nowy Nippon. Na każdej z nich miał nawet powstać sztuczny wulkan, który przypominałby przyszłym mieszkańcom świętą Fujiyamę. Mówiono również, że niemieccy inżynierowie budują potajemnie na Morzu Sargasowym ciężki betonowy ląd, który ma być przyszłą Atlantydą i który mógłby ponoć zagrażać francuskiej Afryce Zachodniej. Zdaje się jednak, że doszło jedynie do położenia fundamentów. W Holandii zabrano się do wysuszania Zelandii. Francja połączyła na Gwadelupie Grande Terre, Basse Terre i La Désirade w jedną szczęśliwą wyspę. Stany Zjednoczone zaczęły budować na 37. południku pierwszą wyspę napowietrzną, dwupoziomową, z ogromnym hotelem, stadionem sportowym, lunaparkiem i kinem na 5000 widzów. Po prostu wydawało się, że padły ostatnie granice, które ludzkiemu rozmachowi stawiały światowe morza. Nastała radosna epoka wspaniałych planów technicznych. Człowiek uświadamiał sobie, że dopiero teraz staje się panem świata, dzięki płazom, które wstąpiły na światową arenę we właściwym momencie i, by tak rzec, z dziejową koniecznością. Bez wątpienia nie doszłoby do tego niezmiernego rozprzestrzenienia się płazów, gdyby nasz techniczny wiek nie przygotował dla nich tylu zadań do wykonania i tak ogromnego pola do stałego zatrudnienia. Przyszłość robotników morza zdawała się teraz zapewniona na wieki. Znaczny udział w korzystnym rozwoju handlu płazami miała także nauka, która natychmiast zwróciła uwagę na badanie płazów zarówno od strony cielesnej, jak i duchowej. Tu przypis autorski. Przytaczamy sprawozdanie z Kongresu Naukowego w Paryżu, napisane przez naocznego świadka. Premier Congrès du Rodel. W skrócie nazywa się go Kongresem Płazów Ogoniastych, choć jego oficjalna nazwa jest nieco dłuższa. Pierwszy Międzynarodowy Kongres Zoologów dla Badań Psychologii Płazów Ogoniastych. Jednakże prawdziwy Paryżanin nie lubi zbyt długich nazw. Ci uczeni profesorowie, którzy zasiadają w amfiteatrze Sorbony, są dla niego po prostu Monsieur les Urodel, panowie płazy ogoniaste i tyle. Albo jeszcze krócej i bardziej lekceważąco, c'est zola. Poszliśmy więc popatrzeć na Sezola bardziej z ciekawości niż ze sprawozdawczego obowiązku. Z ciekawości, która nie dotyczyła uniwersyteckiego potencjału tych na ogół starszych okularników, lecz właśnie owych stworów, czemu pióro wzbrania się przed słowem zwierząt, o których już tyle napisano, począwszy od grubych ksiąg naukowych po bulwarowe przyśpiewki i które są rzekomo, według niektórych, dziennikarskim humbugiem, według innych istotami pod wieloma względami zdolniejszymi niż sam Pan Stworzenia i jego koronne dzieło, jak jeszcze dzisiaj, pisząc to, mam na myśli okres po wojnie światowej i innych okolicznościach dziejowych, mówi się o człowieku. Miałem nadzieję, że szacowni panowie uczestnicy Kongresu dla Badań Psychologii Płazów Ogoniastych dadzą nam, laikom, jasną i ostateczną odpowiedź, jak ma się rzecz z tymi legendarnymi zdolnościami Andreasa Scheusserii. Że powiedzą nam, tak, to jest stworzenie rozumne, albo przynajmniej tak dalece zdolne do korzystania z dobrodziejstw cywilizacji, jak wy czy ja. Dlatego w przyszłości należy się z nim liczyć, tak jak należy liczyć się z przyszłością ludzkich ras, niegdyś uważanych za dzikie i prymitywne. Niestety żadna taka odpowiedź, ba, nawet pytanie o to na kongresie nie padły. Dzisiejsza nauka jest zbyt profesjonalna, żeby zajmować się tego rodzaju problemami. A zatem dowiedzmy się czegoś o tym, co się określa naukowo życiem duchowym zwierząt. Ten wysoki pan z sumiastym wąsem czarnoksiężnika, który właśnie grzmi na podium, to sławny profesor Dubosc. Wydaje się, że zwalcza jakąś zwyrodniałą teorię któregoś z szanownych kolegów, ale ten fragment jego przemowy dociera do nas niezbyt wyraźnie. Dopiero po dłuższej chwili orientujemy się, że ten rozemocjonowany czarnoksiężnik mówi o postrzeganiu przez Andreasa kolorów i o jego zdolności rozróżniania rozmaitych odcieni kolorystycznych. Nie wiem, czy to dobrze zrozumiałem, ale odniosłem wrażenie, że Andreas Scheusserii jest być może ślepy na kolory, ale profesor Dubosc musi być strasznie krótkowzroczny, sądząc z tego, jak podnosił swe notatki aż pod same grube, złowrogo błyszczące szkła okularów. Potem przemawiał uśmiechnięty japoński uczony dr Okagawa. Było to coś o krzywej reakcyjnej, a także o zjawiskach, jakie powstaną, gdy przetnie się jakąś ścieżkę sensoryczną w mózgu Andreasa. Potem opisywał, co Andreas robi, gdy zmiażdży mu się mechanizm odpowiadający błędnikowi u człowieka. Następnie profesor Rayman szczegółowo wyjaśniał, jak reaguje Andreas na elektrowstrząsy. Później wywiązała się burzliwa dyskusja pomiędzy nim i profesorem Brücknerem. C'est un type, ten profesor Brückner. Mały, złośliwy i niesamowicie impulsywny. Stwierdził między innymi, że gdy idzie o zmysły, Andreas jest równie źle wyposażony jak człowiek i odznacza się takim samym ubóstwem instynktów. Z czysto biologicznego punktu widzenia jest to ponoć prawie tak samo schyłkowe zwierzę jak człowiek i podobnie jak on stara się swą biologiczną niższość zrekompensować tym, co zwie się intelektem. Wydaje się jednak, że inni naukowcy nie traktowali profesora Brücknera poważnie, może dlatego, że nie przecinał żadnych ścieżek sensorycznych i nie wysyłał do mózgu Andreasa żadnych wyładowań elektrycznych. Potem profesor Van Dieten powoli i niemal z nabożeństwem opisywał, jakie zaburzenia pojawiają się u Andreasa, któremu usunięto prawy czołowy płat mózgowy albo zwój potyliczny po lewej stronie mózgu. Potem amerykański profesor Devrient wygłosił, wybaczcie, naprawdę nie wiem, co wygłosił, gdyż w tej chwili zaczęło chodzić mi po głowie, jakie zaburzenia mogłyby się pojawić u profesora Devrienta, gdybym usunął mu prawy czołowy płat mózgowy, jakby reagował uśmiechnięty doktor Okagawa, gdybym go drażnił prądem elektrycznym i jak mógłby się zachowywać profesor Rayman, gdyby ktoś zmiażdżył mu labirynt uszny. Poczułem również niepewność, jak to właściwie jest z mym rozróżnianiem kolorów albo z czynnikiem T w moich reakcjach motorycznych. Męczyła mnie wątpliwość, czy mamy, w sensie ściśle naukowym, prawo mówić o naszym, to znaczy ludzkim życiu duchowym, jeśli nie wypatroszyliśmy sobie nawzajem zwojów mózgowych i nie przecięli ścieżek sensorycznych. Powinniśmy właściwie rzucić się na siebie ze skalpelami w rękach, żeby móc wzajemnie badać nasze życie duchowe. Jeśli o mnie chodzi, byłbym gotów w interesie nauki rozbić okulary profesora Duboska albo razić elektrowstrząsami łysinę profesora Dietena, po czym opublikowałbym artykuł opisujący, jak na to reagowali. Prawdę mówiąc, potrafię to sobie dokładnie wyobrazić. Już nie tak dokładnie natomiast mogę sobie wyobrazić, co się działo przy takich eksperymentach w duszy Andreasa Scheusserii, ale wydaje mi się, że jest to niezmiernie cierpliwe i dobroduszne stworzenie. Żaden z tych przemawiających tęgich umysłów nie wspomniał o tym, żeby biedny Andreas Scheuchzeri kiedyś się wkurzył. Nie wątpię w to, że pierwszy międzynarodowy kongres zoologów dla badań psychologii płazów ogoniastych okazał się wielkim sukcesem naukowym, lecz kiedy będę miał wolny dzień, pójdę do Jardin des Plantes, wprost do basenu Andreasa Scheuchzeri, żeby powiedzieć mu po cichu: ty, płazie, jeśli kiedyś nadejdzie twój dzień, żeby ci nie przyszło do głowy badać naukowo życia duchowego ludzi. Koniec przypisu autorskiego. Dzięki temu naukowemu badaniu ludzie przestali uważać płazy za jakiś cud. W obiektywnym świetle nauki salamandry straciły wiele z pierwotnego nimbu nadzwyczajności i wyjątkowości. Stawszy się przedmiotem psychologicznych testów, wykazywały bardzo przeciętne i mało interesujące właściwości. Ich wielkie zdolności odesłano do krainy bajek. Nauka ukazała normalną salamandrę, która okazała się stworzeniem całkiem nudnym i dosyć ograniczonym. Tylko gazety jeszcze czasem donosiły o cudownym płazie, który potrafi w pamięci mnożyć pięciocyfrowe liczby, ale to też przestało ludzi bawić, zwłaszcza kiedy się okazało, że przy odpowiednim ćwiczeniu może się tego nauczyć także normalny człowiek. Ludzie po prostu zaczęli uważać płazy za coś równie oczywistego jak maszyna licząca albo inny automat. Nie widzieli w nich już niczego tajemniczego, co wynurzyło się z nieznanych głębin, Bóg wie czemu i po co. Ponadto ludzie nigdy nie uważają za tajemnicze tego, co im służy i przynosi korzyść, lecz tylko to, co im szkodzi albo zagraża. A płazy, jak się okazało, były stworzeniami bardzo, i to wszechstronnie, użytecznymi. Tu przypis autorski. Użyteczność płazów badał zwłaszcza hamburski uczony Wurman. Spośród jego artykułów napisanych na ten temat zacytujmy przynajmniej w skrócie jeden tekst. Bericht über die somastische Veranlagung der Molche. Raport na temat predyspozycji somatycznych płazów. Eksperymenty, które przeprowadziłem na pacyficznej salamandrze olbrzymiej, Andreas Scheuchzeri Trudy, w moim laboratorium w Hamburgu miały ściśle określony cel. Wypróbowanie odporności płazów na zmiany środowiska i inne wpływy zewnętrzne, a przez to wykazanie ich praktycznej użyteczności w różnych rejonach geograficznych i w zmieniających się warunkach. Pierwsza seria eksperymentów miała dać odpowiedź na to, jak długo płaz wytrzyma bez wody. Zwierzęta doświadczalne umieszczano w suchych zbiornikach w temperaturze 40-50 stopni Celsjusza. Po kilku godzinach wykazywały one widoczne zmęczenie. Gdy zostały polane wodą, znowu ożywały. Po 24 godzinach leżały nieruchomo, poruszając jedynie powiekami. Tętno spowolnione, wszelkie czynności fizyczne obniżone do minimum. Zwierzęta ewidentnie cierpią i najmniejszy ruch kosztuje je wiele wysiłku. Po 3 dniach nadchodzi stan kataleptycznego odrętwienia, kseroza. Zwierzęta nie reagują, nawet gdy są przypalane elektrokauterem. Kiedy podnosi się wilgotność powietrza, zaczynają przejawiać pewne oznaki życia, zamykają oczy przed ostrym światłem itp. Gdy wysuszony w ten sposób płaz został po 7 dniach wrzucony do wody, ożył po upływie kolejnej doby. Jednak przy dłużej trwającym wysuszeniu większość doświadczalnych zwierząt ginęła. Wystawione na bezpośrednie działanie słońca giną już po kilku godzinach. Inne zwierzęta doświadczalne zostały zmuszone do obracania w ciemności wałka w ekstremalnie suchym środowisku. Po 3 godzinach ich wydolność zaczęła maleć, ale wzrosła znowu po obfitym spryskaniu wodą. Przy często powtarzanym spryskiwaniu zwierzęta były zdolne kręcić korbą wałka 17, 20, a w jednym przypadku 26 godzin bez przerwy, podczas gdy człowiek, biorący udział w tym eksperymencie, był już po 5 godzinach tej samej czynności znacznie wyczerpany. Na podstawie tych eksperymentów możemy wnioskować, że płazy mogą być z powodzeniem wykorzystywane do pracy w suchym terenie, jednak pod dwoma warunkami, że nie są wystawione na bezpośrednie działanie słońca i że co jakiś czas spryskuje się je na całej powierzchni ciała wodą. Druga seria eksperymentów dotyczyła odporności płazów, zwierząt pierwotnie tropikalnych, na zimno. Przy gwałtownym ochłodzeniu wody ginęły na katar jelit, ale przy stopniowej aklimatyzacji do chłodniejszego środowiska szybko pojawiało się przyzwyczajenie. Po 8 miesiącach pozostawały aktywne nawet przy temperaturze wody 7 stopni Celsjusza, jeśli podawano im w pożywieniu więcej tłuszczu, 15-20 dekagramów na głowę. Jeżeli temperatura wody została obniżona poniżej 5 stopni Celsjusza, popadały w odrętwienie, gelozę. W tym stanie płazy mogły być zamrażane i przechowywane zamarznięte w bloku lodowym przez kilka miesięcy. Gdy lód się roztopił i temperatura wzrosła powyżej 5 stopni Celsjusza, zaczynały znowu przejawiać oznaki życia, a przy 7-10 stopniach zaczynały energicznie szukać pożywienia. Na podstawie tego można sądzić, że płazy mogą bardzo łatwo aklimatyzować się także w naszym klimacie, aż po północną Norwegię i Islandię. Dla polarnych warunków klimatycznych należałoby przeprowadzić dalsze eksperymenty. Natomiast znaczną wrażliwość przejawiają płazy na wpływy chemiczne. Przy eksperymentach z mocno rozcieńczonym ługiem, ściekami fabrycznymi, odczynnikami garbarskimi itd. odpadała im skóra całymi płatami i zwierzęta doświadczalne ginęły wskutek jakiejś zgorzeli skrzeli. Dla naszych rzek płazy są więc praktycznie bezużyteczne. W następnym szeregu eksperymentów udało nam się stwierdzić, jak długo wytrzymują płazy bez jedzenia. Mogą głodować 3 tygodnie i dłużej, bez widocznych oznak innych niż osłabienie. Jednego płaza pozostawiłem bez jedzenia przez 6 miesięcy. Ostatnie 3 miesiące spał bez ruchu i bez przerwy. Kiedy mu potem wrzuciłem do zbiornika posiekaną wątróbkę, był tak słaby, że na nią nie reagował i musiał być karmiony sztucznie. Po kilku dniach jadł normalnie i można go było użyć do dalszych badań. Ostatni cykl eksperymentów zajmował się zdolnościami regeneracyjnymi płazów. Jeśli płazowi utnie się ogon, w ciągu 2 tygodni odrośnie mu nowy. W przypadku jednego płaza powtarzaliśmy ten eksperyment 7-krotnie z jednakowym rezultatem. Tak samo odrastają mu ucięte nogi. Jednemu zwierzęciu doświadczalnemu amputowaliśmy wszystkie 4 kończyny i ogon. Po 30 dniach był znowu cały. Jeżeli złamie się płazowi kość udową albo ramieniową, odpadnie mu cała złamana kończyna, a na jej miejscu wyrośnie nowa. Podobnie odrasta wyłupione oko albo odcięty język. Ciekawe, że płaz, któremu uciąłem język, zapomniał mowy i musiał się jej nauczyć na nowo. Jeśli płazowi amputuje się głowę lub przetnie się jego ciało pomiędzy szyją i kością biodrową, zwierzę ginie. Można mu natomiast usunąć żołądek, część jelit, 2/3 wątroby i inne organy, a jego funkcje życiowe nie zostaną zakłócone. Także można powiedzieć, iż niemal wypatroszony żywcem płaz jest zdolny do dalszego życia. Żadne inne zwierzę nie ma takiej odporności na jakiekolwiek zranienia, jak właśnie płaz. Pod tym względem mógłby być doskonałym, prawie niezniszczalnym zwierzęciem bojowym. Niestety, na przeszkodzie temu stoi jego pokojowość i naturalna bezbronność. Oprócz tych eksperymentów, mój asystent, dr Walter Hinkel, badał wartość płazów pod kątem przydatnych surowców. Stwierdził przede wszystkim, że ciało płazów zawiera niezwykle wysoki procent jodu i fosforu. Niewykluczone, że te ważne pierwiastki dałoby się w razie potrzeby wydobywać z nich na skalę przemysłową. Skóra płazów, sama w sobie niedobra, może być mielona i prasowana pod wysokim ciśnieniem. Uzyskana w ten sposób sztuczna skóra jest lekka, dosyć silna i mogłaby być substytutem skóry wołowej. Tłuszcz płazów jest niejadalny ze względu na obrzydliwy smak, ale nadaje się jako smar techniczny, ponieważ zamarza dopiero w bardzo niskich temperaturach. Również mięso płazów było uważane za niejadalne, a wręcz trujące. Spożywane na surowo wywołuje gwałtowne boleści, wymioty i halucynacje zmysłowe. Dr Hinkel po przeprowadzeniu wielu eksperymentów, które wykonywał sam na sobie, stwierdził, że te szkodliwe działania znikają, jeśli pokrojone mięso sparzyć gorącą wodą, podobnie jak w przypadku niektórych muchomorów, i umieścić na 24 godziny w słabym roztworze nadmanganianu potasu. Potem można je gotować albo dusić i smakuje ono jak niedobra wołowina. Zjedliśmy przyrządzonego w taki sposób płaza, którego nazywaliśmy Hans. Było to wytresowane i inteligentne zwierzę ze szczególnym zmysłem do pracy naukowej. Pracowało na oddziale doktora Hinkela jako jego laborant i można mu było powierzyć także drobniejsze analizy chemiczne. Rozmawialiśmy z nim całymi wieczorami, bawiąc się jego nienasyconym pragnieniem zdobywania wiedzy. Z żalem musieliśmy naszego Hansa uśpić, ponieważ oślepł na skutek moich eksperymentów z trepanacją. Mięso tego płaza było ciemne i gąbczaste, ale jego spożycie nie wywołało żadnych nieprzyjemnych następstw. Z pewnością w razie wojennej potrzeby mięso płazów może być mile widzianym i tanim substytutem wołowiny. Koniec przypisu autorskiego. Koniec końców jest czymś zgoła naturalnym, że płazy przestały być sensacją, skoro było ich na świecie kilkaset milionów. Powszechne zainteresowanie, które wywoływały, dopóki były jaką taką nowinką, wybrzmiewało jeszcze jakiś czas w filmowych groteskach. Sally i Andy, dwie miłe salamandry, i na scenach kabaretowych, gdzie śpiewacy i subretki, obdarzeni wyjątkowo kiepskimi głosami, występowali w rolach skrzeczących i gramatycznie nieporadnie wyrażających się płazów. Gdy tylko płazy stały się powszednim zjawiskiem, zmieniła się, by tak rzec, ich problematyka. Tu przypis autorski. Charakterystyczny dowód stanowi ankieta pisma Daily Star na temat, czy płazy mają duszę. Cytujemy z tej ankiety, jednak bez gwarancji autentyczności, kilka wypowiedzi wybitnych osobistości. Dear Sir, mój przyjaciel, wielebny H.B. Bertram i ja przez dłuższy czas obserwowaliśmy salamandry przy budowie tamy w Adenie. Rozmawialiśmy z nimi również dwu- albo trzykrotnie, ale nie zauważyliśmy u nich żadnej oznaki wyższych uczuć, takich jak honor, wiara, patriotyzm albo sportowy duch. A co innego, pytam się, możemy słusznie nazywać duszą. Truly yours, Colonel John W. Britton. Nie widziałem nigdy żadnego płaza, ale jestem przekonany, że stworzenia, które nie mają własnej muzyki, nie mają też duszy. Toscanini. Pozostawmy na boku kwestię duszy, ale mogąc obserwować osobniki z gatunku Andrea Schreuzerii, powiedziałbym, że nie mają one indywidualności. Wydają się być wszystkie równie pracowite, równie zdolne i równie pozbawione wyrazu. Jednym słowem, odzwierciedlają pewien ideał nowoczesnej cywilizacji, a mianowicie przeciętność. André d'Artois. Zdecydowanie nie mają duszy, w tym podobne są do człowieka. George Bernard Shaw. Wasze pytanie wprawia mnie w zakłopotanie. Wiem na przykład, że mój chiński piesek Bibi ma małą i śliczną duszę. Również moja perska kotka Sidi Hanum ma duszę i to jaką wspaniałą i okrutną. A płazy? Tak, te biedactwa są bardzo zdolne i inteligentne. Potrafią mówić, liczyć i być bardzo pożyteczne. Skoro jednak są takie brzydkie, wasza Madeleine Roch. Niech sobie będą płazy, byleby nie były marksistami. Kurt Huber. Nie mają duszy. Gdyby ją miały, musielibyśmy pod względem ekonomicznym postawić ich na równi z człowiekiem, co byłoby absurdalne. Henry Bond. Nie mają za grosz seksapilu, dlatego też nie mają duszy. Mae West. Mają duszę jak każde stworzenie i każda roślina, jak wszystko, co żyje. Wielka jest tajemnica życia. Sandra Parata Nat. Mają ciekawą technikę i styl pływania. Możemy się od nich wiele nauczyć, zwłaszcza gdy idzie o pływanie na długich dystansach. Johnny Weissmuller. Koniec przypisu autorskiego. To prawda, że wielki szum wokół płazów wkrótce ucichł, ustępując miejsca czemu innemu i w pewnej mierze poważniejszemu, a mianowicie problemowi płazów. Prekursorką w zakresie owego problemu, jak już nieraz bywało w historii ludzkiego postępu, była kobieta. Była to Madame Louise Zimmermann, dyrektorka pensjonatu dla dziewcząt w Lozannie, która z niezwykłą energią i niesłabnącym entuzjazmem propagowała na całym świecie swe szlachetne hasło – dajcie płazom porządne szkolne wychowanie. Tu przypis autorski. Pierwowzorem tej postaci mogła być Marie-Louise Zimmermann Asta z pracowni dydaktyki i epistemologii nauk Uniwersytetu w Genewie, autorka między innymi rozprawy Apprendre par l'autonomie. Koniec przypisu autorskiego. długo spotykała się z niezrozumieniem społeczeństwa, gdy niestrudzenie zwracała uwagę z jednej strony na wrodzoną funkcjonalność płazów, z drugiej zaś na zagrożenie, które mogłoby powstać dla ludzkiej cywilizacji, gdyby salamandrom nie zapewniono starannego wychowania moralnego i intelektualnego. Jak rzymska kultura zanikła na skutek najazdu barbarzyńców, zanikłaby i nasza oświata, gdyby stała się wyspą w morzu stworzeń duchowo ujarzmionych, którym odmawia się udziału w najwyższych ideałach współczesnej ludzkości. Tak wołała proroczo na 6357 wykładach, które wygłosiła w kobiecych klubach w całej Europie i Ameryce, a także w Japonii, Chinach, Turcji i innych krajach. Jeśli kultura ma się utrzymać, musi być udziałem wszystkich. Nie możemy w spokoju cieszyć się darami naszej cywilizacji ani owocami naszej kultury, dopóki wokół nas istnieją miliony nieszczęsnych, cichych istot, sztucznie utrzymywanych w stanie animalnym. Tak jak hasłem XIX wieku było wyzwolenie kobiet, hasłem naszego stulecia musi być dajcie płazom porządne szkoły i tak dalej. Dzięki swej erudycji i niewiarygodnemu uporowi Madame Louise Zimmermann zmobilizowała kobiety całego świata i zebrała wystarczające środki finansowe, żeby założyć w Beaulieu pod Niceą pierwsze liceum dla płazów, w którym kijanki salamander pracujących w Marsylii uczono francuskiego języka i literatury, retoryki, dobrych obyczajów, matematyki i dziejów kultury. Tu przypis autorski. Więcej na ten temat znaleźć można w książce Madame Louise Zimmermann Sa vie, ses idées, son œuvre, Alcan. Cytujemy z tego dzieła pełne szacunku wspomnienie płaza, który był jednym z jej pierwszych uczniów. Opowiadała nam bajki La Fontaine'a, siedząc przy naszym prostym, ale czystym i wygodnym zbiorniku. Cierpiała wprawdzie z powodu wilgoci, ale nie dbała o to, w pełni oddana swemu nauczycielskiemu powołaniu. Zwracała się do nas mes petites chinois, bo podobnie jak Chińczycy, nie umiałyśmy wymawiać głoski R. Po pewnym czasie jednak tak się do tego przyzwyczaiła, że sama wymawiała swe nazwisko Madame Zimmermann. My, kijanki, uwielbiałyśmy ją. Te małe, które jeszcze nie miały rozwiniętych płuc i w konsekwencji tego nie mogły opuszczać wody, płakały, że nie mogą towarzyszyć jej podczas spacerów po szkolnym ogrodzie. Była taka łagodna i miła, że, o ile wiem, rozgniewała się tylko raz. To było wtedy, gdy nasza młoda nauczycielka historii w upalny dzień włożyła strój kąpielowy i weszła pomiędzy nas do zbiornika z wodą, gdzie opowiadała nam o walkach Holendrów w obronie wolności, siedząc po szyję w wodzie. Wówczas nasza droga Madame Zimmermann naprawdę się rozgniewała. Natychmiast proszę iść się wykąpać, mademoiselle, ale to już! Wołała ze łzami w oczach. Dla nas była to delikatna, ale zrozumiała lekcja, że nie należymy jednak do ludzi. Później byliśmy naszej duchowej matce wdzięczni, że nam tę świadomość zaszczepiła w sposób tak zdecydowany, a zarazem taktowny. Jeśli się dobrze uczyłyśmy, czytała nam w nagrodę współczesną poezję, na przykład wiersze François Coppa. To wprawdzie zbyt nowoczesne, mówiła, ale w końcu to też należy dzisiaj do dobrego wykształcenia. Pod koniec roku szkolnego urządzano akademię, na którą był zapraszany pan prefekt z Nicei oraz inne dostojne osobistości. Najzdolniejsi i bardziej zaawansowani w nauce uczniowie, którzy mieli już płuca, byli suszeni przez woźnego i ubierani w białe togi. Potem przedstawiali za cienką kurtyną, żeby damy się ich nie przestraszyły, bajki La Fontaine'a, wzory matematyczne i kolejnych władców z dynastii Capetingów z odpowiednimi datami. Następnie pan prefekt w długiej i pięknej przemowie wyrażał wdzięczność i szacunek naszej drogiej pani dyrektor, na czym radosny dzień się kończył. Podobnie jak o nasz rozwój duchowy, troszczono się też o nasz fizyczny dobrostan. Raz w miesiącu badał nas miejscowy weterynarz, a co pół roku każdy z nas był ważony, czy ma przepisową wagę. Nasza droga dyrektorka szczególnie kładła nam do głowy, żebyśmy zrezygnowali z ohydnego, bezwstydnego zwyczaju tańców przy księżycu. Wstyd powiedzieć, ale mimo to niektórzy bardziej dojrzali wychowankowie potajemnie w czasie pełni księżyca dopuszczali się tej zwierzęcej niegodziwości. Mam nadzieję, że nasza matczyna przyjaciółka nigdy się o tym nie dowiedziała. Złamałoby to jej wielkie, szlachetne i pełne miłości serce. Koniec przypisu autorskiego. Nieco mniejszym powodzeniem cieszyła się dziewczęca szkoła dla płazów we francuskim Menton, gdzie głównie lekcje muzyki, kuchni dietetycznej i delikatnych prac ręcznych, przy których Madame Zimmermann obstawała ze względów pedagogicznych, spotykały się z ewidentnym brakiem uległości, o ile nie z konsekwentnym brakiem zainteresowania młodych licealistek. Natomiast pierwsze publiczne egzaminy młodych płazów zakończyły się takim zdumiewającym sukcesem, że natychmiast z funduszy Towarzystw Ochrony Zwierząt założono Politechnikę Morską w Cannes i Uniwersytet Płazów w Marsylii. Tu później pierwszy płaz uzyskał stopień doktora praw. Kwestia wychowania płazów zaczęła się teraz rozwijać szybko i normalną koleją rzeczy. W stosunku do wzorowych Ecole Zimmermann bardziej postępowi nauczyciele podnieśli wiele poważnych zarzutów. Twierdzono zwłaszcza, że przestarzałe humanistyczne szkolnictwo, przeznaczone dla ludzkiej młodzieży, nie pasuje do wychowania młodych płazów. Zdecydowanie potępiano nauczanie literatury i historii, doradzając, by jak najwięcej miejsca i czasu poświęcano praktycznym i nowoczesnym przedmiotom, takim jak nauki przyrodnicze, pracy w warsztatach szkolnych, zajęciom technicznym, wychowaniu fizycznemu itd. Ta tak zwana szkoła reformowana, czyli szkoła praktycznego życia, była z kolei namiętnie zwalczana przez zwolenników klasycznego wykształcenia, którzy głosili, że płazom można przybliżyć dobra ludzkiej kultury tylko na podstawach łacińskich i że nie wystarczy nauczyć je mówić, jeśli nie nauczymy ich cytować poetów i przemawiać z cycerońską erudycją. Powstał na tym tle długotrwały i dosyć burzliwy spór, który został w końcu rozstrzygnięty w taki sposób, że szkoły dla salamander zostały upaństwowione, a szkoły dla ludzkiej młodzieży zreformowane tak, żeby jak najbardziej zbliżyły się do ideałów szkoły reformowanej dla płazów. Naturalnie także w innych krajach rozległo się wołanie o właściwe i obowiązkowe nauczanie dla płazów pod nadzorem państwowym. Doszło do tego stopniowo we wszystkich krajach nadmorskich, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii. A ponieważ szkoły dla płazów nie były obciążone starymi, klasycznymi tradycjami szkół ludzkich, mogły stosować wszystkie najnowsze metody psychotechniki, wychowania technologicznego, szkolenia paramilitarnego i inne osiągnięcia pedagogiczne ostatnich lat. Rozwinęły się one wkrótce w najnowocześniejsze i najbardziej postępowe szkolnictwo na świecie, które słusznie było przedmiotem zazdrości wszystkich pedagogów i uczniów ludzkich. Równocześnie ze szkolnictwem dla płazów powstał problem języka. Których światowych języków mają salamandry uczyć się najpierw? Pierwotne płazy z Wysp Pacyfiku posługiwały się Pidgin English, podchwyconym od tubylców i marynarzy. Wiele mówiło po malajsku albo w innych miejscowych narzeczach. Płazy hodowane na rynek singapurski nakłaniano, aby mówiły w Basic English, owej pod względem naukowym uproszczonej angielszczyźnie, która zadowala się kilkuset wyrazami bez przestarzałych gramatycznych kontekstów. Dlatego też tę zreformowaną, standardową angielszczyznę zaczęto nazywać Salamander English. We wzorcowych Ecole Zimmermann płazy mówiły językiem Corneille'a, bynajmniej jednak nie z powodów nacjonalistycznych, lecz dlatego, że należy to do wyższego wykształcenia. Natomiast w szkołach reformowanych uczono Esperanto jako języka do porozumiewania się. Oprócz tego powstało w tym czasie bodaj 5 albo 6 nowych języków uniwersalnych, które miały zastąpić babilońskie pomieszanie ludzkich języków i dać jeden wspólny język ojczysty całemu światu ludzi i płazów. Było jednak wiele sporów o to, który z tych języków międzynarodowych jest najbardziej funkcjonalny, melodyjny i uniwersalny. Ostatecznie skończyło się na tym, że w każdym narodzie propagowano inny język uniwersalny. Tu przypis autorski. Sławny filolog Curtius w dziele Janua Linguarum Aperta proponował między innymi, żeby jako jedyny język porozumiewania się płazów zaadoptowano łacinę złotego wieku Wergiliusza. Od nas zależy dzisiaj, wołał, czy łacina, ten język najdoskonalszy, najbogatszy w reguły gramatyczne i najlepiej opracowany pod względem naukowym, stanie się znów żywą i ogólnoświatową mową. Jeśli wykształcona ludzkość nie skorzysta z tej okazji, zróbcie to wy same, salamandrae, Jean Maritima. Wybierzcie na wasz język ojczysty eruditam linguam latinam, jedyny język godny tego, żeby nim mówił Orbis Terrarum. Nieśmiertelna będzie wasza zasługa, Salamandrae, jeśli wskrzesicie do nowego życia wieczny język bogów i herosów. Bowiem razem z tym językiem, Jean Tritonum, przejmiecie kiedyś dziedzictwo panującego nad światem Rzymu. Natomiast pewien łotewski telegrafista imieniem Volteras, razem z pastorem Mendeliusem, wynaleźli i opracowali szczególny język dla płazów, nazywany językiem pontyckim, Ponticlang. Wykorzystali w tym celu elementy wszystkich języków świata, zwłaszcza na rzeczy afrykańskich. Ów język pontycki rozszerzył się szczególnie w krajach północnych, niestety tylko wśród ludzi. W Uppsali powstała nawet katedra tego języka, ale spośród płazów, o ile wiadomo, nie mówił tym językiem ani jeden. Prawdę powiedziawszy, najbardziej wśród salamander przyjął się Basic English, który później stał się oficjalnym językiem płazów. Koniec przypisu autorskiego. Dzięki upaństwowieniu szkolnictwa płazów cała sprawa stała się prostsza. W każdym kraju płazy były po prostu kształcone w języku danego narodu. Chociaż salamandry uczyły się języków obcych stosunkowo łatwo i z zapałem, ich zdolności językowe przejawiały pewne braki, wynikające z jednej strony ze słabego wykształcenia się ich aparatów mowy, z drugiej zaś z powodów natury psychicznej. Na przykład z trudem wymawiały długie, wielosylabowe słowa i próbowały redukować je do jednej sylaby, którą wymawiały krótko i nieco skrzykliwie. Mówiły L zamiast R, a przy głoskach syczących lekko se pleniły. Pomijały końcówki gramatyczne, nigdy nie nauczyły się rozróżniać ja i my i było im wszystko jedno, czy jakieś słowo jest rodzaju żeńskiego czy męskiego. Może przejawia się w tym ich oziębłość płciowa poza okresem kopulacji. Po prostu każdy język w ich ustach ulegał charakterystycznemu przetworzeniu i jakiemuś racjonalnemu sprowadzeniu do najprostszych i rudymentarnych form. Jest rzeczą godną uwagi, że ich neologizmy, ich wymowę i gramatyczną prymitywność zaczęły szybko przyswajać sobie z jednej strony ludzkie szumowiny w portach, z drugiej tak zwane wyższe sfery. Stąd ten sposób mówienia przedostawał się do gazet i wkrótce spowszechniał. U ludzi też często zatracały się rodzaje gramatyczne, ulatniały końcówki, zanikła odmiana. Złota młodzież ograniczyła użycie spółgłoski R i nauczyła się seplenić. Mało kto z wykształconych ludzi mógłby jeszcze powiedzieć, co znaczy indeterminizm czy transcendencja, po prostu dlatego, że te słowa także dla ludzi stały się zbyt długie i nie do wypowiedzenia. Krótko mówiąc, dobrze czy źle, potrafiły płazy mówić prawie wszystkimi językami świata, stosownie do tego, na jakim wybrzeżu żyły. Ukazał się u nas wtedy, bodaj w Narodnych Listach, artykuł, którego autor z goryczą, niewątpliwie słuszną, pytał, dlaczego płazy nie uczą się też czeskiego, skoro już są na świecie salamandry mówiące po portugalsku, holendersku i w innych językach małych narodów. Nasz naród nie ma wprawdzie niestety swego wybrzeża morskiego, przyznawał autor rzeczonego artykułu, i dlatego nie ma u nas morskich płazów. Jednakże mimo iż nie mamy swego morza, nie oznacza to, że nie mamy takiego samego, a pod wieloma względami większego udziału w światowej kulturze, jak wiele narodów, których języków uczą się tysiące płazów. Byłoby sprawiedliwe, gdyby płazy poznały także nasze życie duchowe. Ale jak mogą czerpać o nim informacje, skoro nie ma wśród nich nikogo, kto znałby nasz język? Nie oczekujmy, że ktoś na świecie uzna ten kulturowy dług i założy katedrę języka i literatury czeskiej na którejś uczelni dla płazów. Jak mówi poeta, nie wierzmy nikomu na świecie, nie mamy tam ni jednego przyjaciela. Tu przypis autorski. Jest to początek wiersza Nie wierzmy nikomu z tomu Jitrni pisne Józefa Swatopluka Czecha. 1946. Koniec przypisu autorskiego. Postarajmy się zatem sami o poprawę tej sytuacji, wołał autor artykułu. Cokolwiek zrobiliśmy na tym świecie, uczyniliśmy to własnymi siłami. Jest naszym prawem i naszym obowiązkiem, żebyśmy starali się pozyskać przyjaciół również wśród płazów. Ale jak się zdaje, nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie przejawia zbytniego zainteresowania należytą propagandą naszego kraju i naszych produktów wśród płazów, chociaż inne, także mniejsze narody, przeznaczają miliony na to, by ukazać płazom skarby swej kultury, a zarazem wzbudzić ich zainteresowanie swymi wyrobami przemysłowymi. Artykuł wzbudził spore zainteresowanie, głównie w Związku Przemysłowców, i miał przynajmniej ten skutek, że wydano mały podręcznik Język czeski dla Płazów z fragmentami z czeskiej i słowackiej literatury pięknej. Brzmi to niewiarygodnie, ale naprawdę sprzedało się ponad 700 egzemplarzy tej książki. Był to więc całkiem spory sukces. Tu przypis autorski. Porównaj felieton pióra Jaromira Sejdla-Nowomestskiego zachowany w zbiorach Powądry. Nasz przyjaciel na wyspach Galapagos. Odbywając z małżonką, poetką Jindriszą Sejdlową-Chrudimską, podróż dookoła świata, aby czarem tylu nowych, potężnych wrażeń chociaż częściowo zagłuszyć ból po stracie naszej drogiej cioteczki, pisarki Bohumily Jandowej-Streszowickiej, dostaliśmy się aż na osamotnione, wieloma legendami owiane wyspy Galapagos. Mieliśmy tylko 2 godziny czasu i przeznaczyliśmy je na spacer brzegiem tej opuszczonej wyspy. Spójrz, jak przepięknie zachodzi dzisiaj słońce, powiedziałem do mej małżonki. Czyż nie wygląda to tak, jakby całe niebo tonęło w zalewie złota i krwi? Czy pan raczy być Czechem? Rozległo się znienacka za nami pytanie, wypowiedziane poprawną i czystą czeszczyzną. Spojrzeliśmy zdumieni w tamtym kierunku. Nie było tam nikogo poza dużym czarnym płazem, siedzącym na skałach i trzymającym w rękach coś, co wyglądało jak książka. Podczas naszej podróży dookoła świata widzieliśmy już kilka płazów, ale nie mieliśmy dotąd okazji wdać się z nimi w rozmowę. Dlatego łaskawy czytelnik zrozumie nasze zdziwienie, kiedy na wybrzeżu tak pustym spotkaliśmy płaza, a ponadto usłyszeliśmy pytanie w naszym ojczystym języku. Kto to powiedział? Zawołałem po czesku. To ja się ośmieliłem, proszę pana, odparł szczerze płaz, powstając. Nie mogłem się powstrzymać, słysząc pierwszy raz w życiu czeską mowę. Jak to? Zdumiałem się. Pan zna czeski? Właśnie zajmowałem się odmianą nieregularnego czasownika być, odrzekł płaz. Ten czasownik jest w istocie nieregularny we wszystkich językach. Jak, kiedy i dlaczego, nalegałem, nauczył się pan czeskiego? Przypadek dał mi do rąk tę książkę, odrzekł płaz i podał mi książkę, którą trzymał w ręce. Był to język czeski dla płazów, a jej kartki nosiły ślady częstego i pilnego użytkowania. Dostała się tu wraz z innymi książkami o pouczającej treści. Miałem do wyboru geometrię dla wyższych klas szkoły średniej, dzieje taktyki wojennej, przewodnik po dolomitach albo zasady bimetalizmu. Wybrałem jednak tę książkę, która stała się moim najmilszym przyjacielem. Znam ją już całą na pamięć, a jednak znajduję w niej wciąż nowe źródła zabawy i pouczeń. Moja pani i ja okazaliśmy nieopisaną radość i podziw wobec jego poprawnej, zrozumiałej wymowy. Niestety nie ma tu nikogo, z kim mógłbym rozmawiać po czesku, prawił skromnie nasz nowy przyjaciel. I nawet nie jestem pewien, piąty przypadek liczby mnogiej słowa koń brzmi końmi czy koniami? Końmi, powiedziałem. O nie, koniami, wykrzyknęła żywo moja pani. Czy byłby pan łaskaw powiedzieć mi, zapytał nasz miły rozmówca z zapałem, co nowego słychać w naszej mateczce o 100 wieżach w Pradze? Rośnie, przyjacielu, odparłem ucieszony jego zainteresowaniem i w kilku słowach opisałem mu rozkwit naszej złotej metropolii. Jakże radosne są to wieści, mówił płas z nieskrywanym zadowoleniem. A czy wiszą jeszcze na mostowej wieży ucięte głowy straconych czeskich panów? Już dawno nie, odparłem nieco, przyznam się, zdziwiony jego pytaniem. To zaiste szkoda, stwierdził sympatyczny płas. Była to cenna pamiątka historyczna. Niech nam Pan Bóg wybaczy, że tyle wspaniałych zabytków ucierpiało w czasie wojny 30-letniej. Jeśli się nie mylę, czeska kraina została wtedy zamieniona w pustynię zbroczoną krwią i łzami. Całe szczęście przynajmniej, że nie zginął wtedy dopełniacz negacji. W tej książce piszą, że ponoć jest na wymarciu. Byłoby mi go bardzo żal, proszę pana. Ujęła więc pana również nasza historia, zawołałem radośnie. Zaiste, proszę pana, odrzekł płas. Zwłaszcza klęska białogórska i 300-letnia niewola. Czytałem o nich bardzo dużo w tej książce. Jesteście zapewne bardzo dumni ze swej 300-letniej niewoli. Były to niezwykłe czasy, proszę pana. Tak, ciężkie czasy, przytaknąłem. Czasy ucisku i smutku. A jęczeliście? Pytał skwapliwie nasz przyjaciel. Jęczeliśmy, cierpiąc niewypowiedzianie pod jarzmem okrutnych ciemiężców. To mnie cieszy, odetchnął płas. W mojej książce tak właśnie piszą.
Bardzo się cieszę, że to prawda. To doskonała książka, proszę pana, lepsza niż geometria dla wyższych klas szkoły średniej. Chciałbym kiedyś stanąć na tym pamiętnym miejscu, gdzie zostali straceni czescy panowie, a także na innych sławnych miejscach okrutnego bezprawia. Powinien pan nas odwiedzić, zaproponowałem mu serdecznie. Dziękuję za to miłe zaproszenie, skłonił się Płas. Niestety nie jestem tak dalece samodzielny w moich poczynaniach. My byśmy pana kupili, zawołałem. Chcę przez to powiedzieć, że być może moglibyśmy dzięki zbiórce narodowej zapewnić środki, które umożliwiłyby panu...
Serdeczne dzięki, mruknął nasz przyjaciel wyraźnie wzruszony. Słyszałem jednak, że woda w Wełtawie jest niedobra, my bowiem chorujemy w rzecznej wodzie na nieprzyjemną dezynterię. Po czym zamyślił się odrobinę i dodał... Ciężko byłoby mi też opuścić mój miły ogródek.
Ach, wykrzyknęła moja pani. Ja też jestem zapaloną ogrodniczką. Jakże byłabym panu wdzięczna, gdyby mi pan pokazał okazy tutejszej flory.
Z największą przyjemnością, droga pani, odparł Płas, kłaniając się grzecznie.
Czy nie będzie pani przeszkadzało to, że mój ogródek znajduje się pod wodą?
Pod wodą?
Tak, 22 metry pod wodą.
A jakie kwiaty pan tam hoduje?
Morskie sasanki, prawił nasz przyjaciel, w kilku rzadkich odmianach. Również morskie rozgwiazdy i morskie ogórki, nie licząc krzewów koralowych. Szczęśliwy, kto hodował dla swej ojczyzny jedną różę, jeden szczep, jak powiada poeta.
Z żalem musieliśmy się pożegnać, gdyż statek dawał już znak do odjazdu.
A co by pan przekazał, panie...
Jąkałem się, nie wiedząc, jak nasz miły druh się nazywa.
Nazywam się Bolesław Jabloński. Płas nieśmiało uprzedził nasze pytanie. Jest to według mnie ładne nazwisko. Wybrałem je z mojej książki.
Co by pan, panie Jabloński, chciał przekazać naszemu narodowi?
Płas zamyślił się na chwilę.
Powiedzcie swoim rodakom, odrzekł w końcu głęboko poruszony, powiedzcie im, żeby nie ulegli starym słowiańskim waśniom. I żeby chowali we wdzięcznej pamięci Lipany, a zwłaszcza Białą Górę. Czołem, moje uszanowanie, skończył nagle, starając się opanować emocje. Odpływaliśmy łodzią zamyśleni i wzruszeni. Nasz przyjaciel stał na skale i machał nam ręką. Zdawało nam się, że coś woła.
Co on wołał? Spytała moja pani.
Nie wiem, odparłem, ale brzmiało to jakby proszę pozdrowić pana burmistrza Baxę.
Koniec przypisu autorskiego. Jednakże kwestia wychowania i języka była tylko jedną stroną wielkiego problemu Płazów, który, jak się to mówi, narastał na oczach ludzi. Na przykład wkrótce wyłoniło się pytanie, jak właściwie ma się postępować z Płazami w aspekcie, by tak rzec, społecznym. W pierwszych, niemal prehistorycznych latach wieku Płazów to towarzystwa ochrony zwierząt gorliwie starały się o to, żeby nie traktowano Płazów okrutnie i nieludzko. Dzięki ich wytrwałym zabiegom udało się sprawić, że prawie wszędzie urzędy przyglądały się temu, aby w stosunku do Płazów przestrzegano przepisów policyjnych i weterynaryjnych obowiązujących wobec innych zwierząt hodowlanych. Także zdecydowani przeciwnicy wiwisekcji podpisali wiele protestów i petycji, aby zakazać przeprowadzania na żywych płazach eksperymentów naukowych. W szeregu państw takie prawo faktycznie zostało wydane. Tu przypis autorski. Zwłaszcza w Niemczech wszelka wiwisekcja została surowo zakazana, ale tylko żydowskim naukowcom. Koniec przypisu autorskiego. Jednakże wraz z rosnącym wykształceniem salamander odczuwano coraz większe zakłopotanie z racji tego, czy należy chronić płazy tak, jak chroni się zwierzęta. Wydawało się to z jakichś niecałkiem jasnych powodów trochę niewłaściwe. Powstała wówczas Międzynarodowa Liga Ochrony Płazów, Salamander Protecting League, pod protektoratem księżnej Huddersfield. Liga ta, licząca ponad 200 tysięcy członków, głównie w Anglii, wykonała na rzecz salamander znaczącą i chwalebną pracę. Jej szczególnym osiągnięciem było to, że na wybrzeżach tworzono boiska dla płazów, gdzie mogły one, nie będąc niepokojone przez ciekawskich widzów, urządzać swe mityngi i uroczystości sportowe, prawdopodobnie również tańce przy księżycu. Że we wszystkich szkołach, nawet na Uniwersytecie w Oksfordzie, kładziono uczniom do głowy, żeby nie kamienowali płazów, że w pewnej mierze dbano o to, by w szkołach dla płazów nie przeciążano młodych kijanek nauką. I wreszcie, że miejsca pracy i toalety dla płazów zostały otoczone wysokimi drewnianymi płotami, które chroniły płazy przed różnego rodzaju napastowaniem, a przede wszystkim w dostatecznej mierze oddzielały świat salamander od świata ludzi. Tu przypis autorski. Wydaje się, że chodziło tu także o pewne pobudki moralne. Wśród papierów powądry znalazła się wielojęzyczna proklamacja, opublikowana przypuszczalnie we wszystkich gazetach na świecie i podpisana przez samą księżną Huddersfield, gdzie napisano: Liga Ochrony Płazów zwraca się przede wszystkim do was, kobiety, żebyście w interesie przyzwoitości i dobrych obyczajów przyczyniły się pracą swych rąk do wielkiej akcji, której celem jest zaopatrzenie płazów w odpowiednią odzież. Najbardziej odpowiednia do tego jest sukienka o długości 40 cm, szeroka w pasie na 60 cm, najlepiej ze wszytą gumką. Zaleca się sukienkę złożoną w fałdy, plisowaną, która dobrze pasuje i umożliwia większą swobodę ruchów. Dla krajów tropikalnych wystarczy fartuszek zawiązywany w pasie, wykonany z całkiem prostego materiału nadającego się do prania, ewentualnie z części waszych starych ubrań. Pomóżcie tym biednym płazom, żeby pracując w pobliżu ludzi nie musiały pokazywać się bez jakiegokolwiek ubrania, co zapewne obraża ich poczucie wstydu i dotyka nieprzyjemnie każdego przyzwoitego człowieka, szczególnie każdej kobiety i matki. Koniec przypisu autorskiego. Według wszelkich danych akcja ta nie spotkała się z pożądanym rezultatem. Nic nie wiadomo o tym, żeby płazy kiedykolwiek zdecydowały się nosić sukienki albo fartuszki. Może przeszkadzały im pod wodą, a może nie chciały się na nich trzymać. A kiedy płazy zostały odgrodzone od ludzi drewnianymi płotami, zniknęły po obu stronach wszelkie powody do wstydu albo do nieprzyjemnych odczuć. Co się tyczy naszej wzmianki o tym, że trzeba było chronić płazy przed napastowaniem, mieliśmy na myśli głównie psy, które się nigdy z płazami nie pogodziły i prześladowały je wściekle również pod wodą, nie bacząc na to, że dostawały zapalenia śluzówek w pysku, kiedy pogryzły uciekającego płaza. Czasem płazy się broniły i nie jeden rasowy pies został zabity motyką albo kilofem. W ogóle między psami i płazami rozwinęła się trwała, śmiertelna wręcz wrogość, która się w żaden sposób nie zmieniła, przeciwnie, raczej się nasiliła i pogłębiła przez postawienie płotów między nimi. Ale tak to już bywa, nie tylko u psów. Nawiasem mówiąc, te smołowane płoty, ciągnące się często setkami kilometrów wzdłuż morskiego brzegu, wykorzystano do celów wychowawczych. Na całej długości namalowane były na nich duże napisy i hasła odpowiednie dla płazów, na przykład: Wasza praca, wasz sukces. Szanujcie każdą sekundę. Dzień ma tylko 86 400 sekund. Każdy jest tyle wart, ile wykona pracy. 1 metr zapory możecie zbudować w ciągu 57 minut. Kto pracuje, służy wszystkim. Kto nie pracuje, niech nie je. I tak dalej. Gdy pomyślimy, że te drewniane ogrodzenia otaczały na całym świecie ponad 300 tysięcy kilometrów morskich wybrzeży, będziemy mogli sobie wyobrazić, ile motywujących i pożytecznych haseł zmieściło się na nich. Jednakże te godne pochwały prywatnej inicjatywy, które starały się przyzwoicie i humanitarnie kształtować stosunek społeczności ludzi do płazów, szybko okazały się niewystarczające. Wprawdzie stosunkowo łatwo było wdrożyć salamandry, jak to się mówi, do procesu produkcyjnego, ale znacznie bardziej skomplikowane i trudniejsze okazało się włączenie ich w jakiś sposób w powstające porządki społeczne. Bardziej konserwatywnie nastawieni ludzie twierdzili wprawdzie, że tu nie ma co mówić o jakichś problemach prawnych czy publicznych. Płazy są ponoć najzwyczajniej w świecie własnością swego pracodawcy, który za nie ręczy i odpowiada też za ewentualne szkody, które by jego płazy wyrządziły. Pomimo swej niewątpliwej inteligencji, salamandry nie są w znaczeniu prawnym niczym innym, jak tylko przedmiotem, rzeczą albo mieniem, i każda specjalna regulacja prawna dotycząca płazów stanowiłaby rzekomo niepokojącą ingerencję w święte prawa własności prywatnej. Tymczasem druga strona oponowała, że płazy jako istoty inteligentne i w znacznej mierze odpowiedzialne mogą samowolnie i w rozmaity sposób naruszać obowiązujące prawa. Jakby zareagował właściciel płazów na to, że ma ponosić odpowiedzialność za ewentualne występki swoich salamander. Takie ryzyko niewątpliwie podłamałoby prywatną przedsiębiorczość w dziedzinie prac wykonywanych przez płazy. W morzu nie ma płotów, mówiło się. Płazów nie da się zamknąć, żebyście je mieli pod nadzorem. Dlatego trzeba na drodze prawnej zobowiązać same płazy, żeby respektowały ludzki porządek prawny i kierowały się przepisami, które zostaną dla nich wydane. Tu przypis autorski. Porównaj pierwszy proces płazów, który toczył się w Durbanie i był szeroko komentowany w światowej prasie. Zobacz wycinki powądry. Urząd pracy w A zatrudniał robotniczą kolumnę płazów, które po pewnym czasie tak się rozmnożyły, że nie miały już w porcie dość miejsca i kilka kolonii kijanek osiedliło się na pobliskim wybrzeżu. Właściciel ziemski, do którego należała ta część wybrzeża, domagał się, żeby urząd portowy eksmitował swe salamandry z jego prywatnego terenu, ponieważ ma tam swoje kąpielisko. Urząd portowy odpowiadał, że to nie jego sprawa. Skoro płazy osiedliły się na terenie skarżącego, stały się jego prywatną własnością. Podczas gdy postępowanie to odpowiednio się przeciągało, płazy zaczęły, wiedzione z jednej strony naturalnym instynktem, z drugiej zapałem do pracy, zaszczepionym im przez wychowanie, bez polecenia i pozwolenia budować tamy i zbiorniki portowe na wybrzeżu pana B. Wtedy pan B złożył skargę na urząd portowy w związku z uszkodzeniem jego mienia. W pierwszej instancji oskarżenie zostało odrzucone z uzasadnieniem, że majątek pana B nie został przez te tamy uszkodzony, lecz ulepszony. Druga instancja przyznała rację stronie skarżącej, uzasadniając, że nikt nie musi tolerować na swym terenie zwierząt hodowlanych sąsiada i że urząd portowy w A odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone przez płazy, tak jak wieśniak wynagradza szkody, które sąsiadom wyrządzi jego bydło. Strona oskarżana protestowała jednak, że nie może odpowiadać za salamandry, ponieważ nie może ich zamknąć w morzu. Na to sędzia oświadczył, że według niego można na szkody wyrządzone przez płazy spojrzeć podobnie jak na szkody wyrządzone przez kury, których też nie można zamknąć, gdyż potrafią latać. Przedstawiciel urzędu portowego zapytywał, w jaki sposób jego klient ma płazy eksmitować albo skłonić do tego, by same opuściły prywatne wybrzeże pana B. Sędzia odpowiedział, że to nie jest sprawa sądu. Przedstawiciel urzędu portowego pytał, jak wysoki sąd zapatrywałby się na to, gdyby oskarżony urząd kazał wystrzelać te niepożądane płazy. Na to sędzia odparł, że jako brytyjski dżentelmen uważałby to za skrajnie niewłaściwe postępowanie, a także za naruszenie prawa łowieckiego pana B. Strona oskarżona powinna więc po pierwsze usunąć płazy z prywatnego terenu skarżącego, a po drugie usunąć szkody wyrządzone tam przez tamy i regulacje brzegu, i to w taki sposób, by przywrócić ów kawałek wybrzeża do stanu pierwotnego. Przedstawiciel strony oskarżonej zadał następnie pytanie, czy do wyburzenia tam i likwidacji zbiorników mogą zostać użyte salamandry. Sędzia odrzekł na to, że w jego ocenie w żadnym wypadku, chyba że zezwoli na to skarżący, którego małżonka brzydzi się płazami i nie może się kąpać na brzegu skażonym przez salamandry. Oskarżana strona oponowała, że bez pomocy płazów nie może przecież usunąć tam zbudowanych pod powierzchnią morza. Na to sędzia oświadczył, że sąd nie chce i nie może decydować o szczegółach technicznych. Sądy są tu po to, aby chronić prawo własności, a nie by oceniać, co jest wykonalne, a co nie. W ten sposób cała sprawa została pod względem prawnym zakończona. Nie wiadomo, jak urząd portowy w A poradził sobie z tą trudną sytuacją, ale ten przypadek pokazał, że problem płazów trzeba będzie koniecznie uregulować także za pomocą nowych przepisów prawnych. Koniec przypisu autorskiego. O ile wiadomo, pierwsze ustawy dla salamander zostały wydane we Francji. Jedna z nich określała obowiązki płazów w przypadku mobilizacji i wojny. Druga ustawa, zwana Lex Deval, nakazywała płazom osiedlanie się tylko w tych miejscach na wybrzeżu, które wskaże im ich właściciel albo odpowiedni urząd departamentalny. Trzecia ustawa mówiła o tym, że płazy są bezwarunkowo zobowiązane do podporządkowania się wszystkim zarządzeniom policyjnym. Gdyby tego nie uczyniły, urzędy policyjne mają prawo karać je zamknięciem w suchym i jasnym miejscu albo nawet pozbawieniem pracy na dłuższy czas. W odpowiedzi na to partie lewicowe zgłosiły w parlamencie propozycję, żeby opracowano prawodawstwo socjalne dla salamander, które by określiło ich pracownicze obowiązki, a na pracodawców nałożyło określone zobowiązania wobec pracujących płazów, na przykład zgodę na 14-dniowy urlop w okresie wiosennego parzenia. Natomiast skrajna lewica domagała się, żeby płazy w ogóle zostały wydalone z kraju jako wrogowie ludu pracującego, którzy na usługach kapitalistów pracują zbyt dużo i prawie za darmo, zagrażając tym poziomowi życia klasy robotniczej. Dla wzmocnienia tego postulatu doszło do strajku w Breście oraz do wielkich demonstracji w Paryżu. Było wielu rannych, a minister de Waal musiał podać się do dymisji. We Włoszech salamandry zostały podporządkowane specjalnej korporacji płazów, złożonej z pracodawców i urzędów. W Holandii były administrowane przez Ministerstwo Budownictwa Wodnego. Krótko mówiąc, każde państwo rozwiązywało problem płazów po swojemu i odmiennie, ale wiele aktów urzędowych, określających publiczne obowiązki i odpowiednio ograniczających zwierzęcą swobodę płazów, było wszędzie bardzo podobnych. Rzecz zrozumiała, że wraz z pierwszymi ustawami dla płazów pojawili się ludzie, którzy w imię prawnej logiki wnioskowali, że jeśli ludzie nakładają na salamandry określone obowiązki, muszą też przyznać im pewne prawa. Państwo, które stanowi prawo dla płazów, uznaje je ipso facto za istoty odpowiedzialne i wolne, za podmioty prawne, ba, wręcz za obywateli ich państwa. A w takim razie trzeba będzie uregulować jakoś ich obywatelski stosunek do państwa, pod którego legislatywą żyją. Można byłoby wprawdzie uznać płazy za emigrantów, ale w takim przypadku państwo nie mogłoby oczekiwać od nich pewnych usług czy obowiązków w czasie mobilizacji lub wojny, jak to się dzieje we wszystkich, z wyjątkiem Anglii, cywilizowanych krajach. Będziemy zapewne oczekiwać od płazów, żeby w przypadku konfliktu wojennego broniły naszych wybrzeży, ale wówczas nie możemy pozbawiać ich pewnych praw obywatelskich, na przykład prawa wyborczego, prawa do zgromadzeń, reprezentacji w różnych organach publicznych itd. Tu przypis autorski. Niektórzy brali równouprawnienie płazów tak dosłownie, że domagali się, żeby salamandry mogły piastować wszelkie publiczne urzędy w wodzie i na ziemi, rzekł to, albo żeby stworzyć z nich w pełni uzbrojone podmorskie pułki z własnymi głębinowymi dowódcami, generał sił morskich Desfort, albo nawet żeby dozwolone były małżeństwa mieszane ludzi z płazami, adwokat Louis Pierrot. Przyrodnicy oponowali wprawdzie, że takie małżeństwa w ogóle nie są możliwe, ale maître Pierrot oświadczył, że nie chodzi o biologiczną możliwość, lecz o zasadę prawną i że sam jest gotów pojąć za żonę samicę płaza, żeby udowodnić, iż wspomniana reforma prawa małżeńskiego nie pozostanie jedynie na papierze. Monsieur Pierrot stał się potem wziętym adwokatem w sprawach rozwodowych. Nadmieńmy tu w luźnym związku, że zwłaszcza w prasie amerykańskiej od czasu do czasu pojawiała się informacja o dziewczynach, które ponoć podczas kąpieli zostały zgwałcone przez płazy. Dlatego w Stanach Zjednoczonych mnożyły się przypadki, gdy płazy były chwytane i linczowane, a głównie palone na stosie. Daremnie uczeni występowali przeciwko temu lądowemu zwyczajowi, twierdząc, że z przyczyn anatomicznych takie przestępstwo jest ze strony salamander fizycznie niemożliwe. Wiele dziewcząt przysięgało, że były molestowane przez płazy, dzięki czemu dla każdego porządnego Amerykanina sprawa była jasna. Potem cieszące się popularnością palenie płazów zostało ograniczone przynajmniej przez to, że mogło się odbywać tylko w soboty i to pod dozorem strażaków. Wtedy też powstał ruch przeciwko linczowaniu płazów, na którego czele stał czarnoskóry wielebny Robert J. Washington i do którego zgłosiły się setki tysięcy ludzi, jednak bez wyjątku samych czarnoskórych. Amerykańska prasa zaczęła twierdzić, że ten ruch ma znamiona ruchu politycznego i wywrotowego, dlatego dochodziło do napadów na dzielnice czarnoskórych i spalono wielu mieszkańców, którzy w swych kościołach modlili się za braci płazy. Niechęć wobec nich osiągnęła szczyt, gdy od podpalonego murzyńskiego kościoła w Gordonville zajęło się całe miasto. Ale to nie należy już bezpośrednio do historii płazów. Spośród udogodnień i korzyści, które faktycznie stały się udziałem płazów, wymieńmy przynajmniej niektóre. Każda salamandra miała swoją metrykę i była zarejestrowana w miejscu pracy. Musiała mieć urzędowe pozwolenie na pobyt. Musiała płacić podatek pogłówny, który odprowadzał za nią pracodawca i potrącał jej go z wyżywienia, ponieważ płazy nie dostawały wynagrodzenia w pieniądzach. Podobnie musiała płacić najemne za zamieszkiwany kawałek wybrzeża, powszechne narzuty, opłaty za postawienie drewnianego ogrodzenia, opłaty szkolne i inne obciążenia publiczne. Po prostu musimy lojalnie przyznać, że pod tym względem postępowano z nimi tak jak z innymi obywatelami, doświadczały więc jednak jakiegoś równouprawnienia. Koniec przypisu autorskiego. Proponowano nawet, żeby salamandry miały jaką taką podmorską autonomię, lecz te i inne rozważania miały charakter czysto akademicki. Do żadnego praktycznego rozwiązania nie doszło, przede wszystkim dlatego, że płazy nigdy i nigdzie nie domagały się praw obywatelskich. Podobnie bez większego zainteresowania i udziału płazów przebiegła inna wielka dyskusja, która toczyła się wokół problemu, czy płazy mogą być chrzczone. Kościół katolicki zajmował od początku konsekwentne stanowisko, że nie, ponieważ płazy nie są potomkami Adama, nie zostały poczęte w grzechu pierworodnym, więc nie mogą być poprzez sakrament chrztu od tego grzechu oczyszczone. Kościół Święty nie chce w żaden sposób rozstrzygać kwestii, czy płazy mają nieśmiertelną duszę albo jakiś inny udział w miłosierdziu i zbawieniu Bożym. Jego przychylność wobec płazów może przejawiać się jedynie w tym, że będzie o nich pamiętać w specjalnej modlitwie, która będzie czytana w określone dni obok modlitwy za duszę w czyśćcu cierpiące i wstawiennictwa za niewierzącymi. Tu przypis autorski. Zobacz encyklikę Ojca Świętego Mirabilia Dei Opera. Koniec przypisu autorskiego. Trudniej miały kościoły protestanckie, przyznawały wprawdzie płazom rozum, a więc i zdolność do zrozumienia nauki chrześcijańskiej, ale wahały się przed uczynieniem ich członkami kościoła, a tym samym również braćmi w Chrystusie. Ograniczyły się więc do tego, że wydały, w wersji skróconej, Pismo Święte dla płazów na nieprzemakalnym papierze i rozprowadziły je w milionach egzemplarzy. Rozważano też stworzenie dla płazów, w analogii do Basic English, jakiegoś Basic Christian, podstawowego i uproszczonego nauczania chrześcijańskiego, ale próby poczynione w tym kierunku wywołały tyle sporów teologicznych, że ostatecznie zrezygnowano z tego. Tu przypis autorski. Literatura przedmiotu była w tym przypadku tak bogata, że sama jej bibliografia zajęłaby pokaźne dwa tomy. Koniec przypisu autorskiego. Mniej skrupułów miały niektóre sekty religijne, zwłaszcza amerykańskie, które wysyłały do płazów swoich misjonarzy, aby głosili im prawdziwą wiarę i chrzcili je zgodnie ze słowami Pisma. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Jednakże tylko niewielu misjonarzom udało się dostać za drewniane ogrodzenie oddzielające salamandry od ludzi. Pracodawcy bronili im dostępu do płazów, żeby swymi kazaniami nie odciągali ich od pracy. Widać więc było tu i ówdzie kaznodzieje, który stojąc przy drewnianym płocie pośród psów, wściekle szczekających na swych wrogów po drugiej stronie ogrodzenia, daremnie, ale z zapałem objaśniał Słowo Boże. O ile wiadomo, nieco bardziej przyjął się wśród płazów monizm. Niektóre płazy wierzyły też w materializm, złoty standard i inne naukowe wykłady wiary. Pewien popularny filozof nazwiskiem Georg Sequenz stworzył nawet specjalną religię dla płazów, której głównym i najwyższym artykułem była wiara w wielkiego salamandra. Wprawdzie ta wiara w ogóle nie przyjęła się wśród płazów, ale za to znalazła wielu zwolenników wśród ludzi, szczególnie w dużych miastach, gdzie niemal z dnia na dzień powstało mnóstwo tajnych świątyń tego kultu. Tu przypis autorski. Zobacz w papierach powądry pornograficzną broszurkę, która podobno została przedrukowana z policyjnych raportów w B. Informacji zawartych w tym prywatnym egzemplarzu, wydanym dla celów naukowych, nie można w przyzwoitej książce cytować. Przytaczamy tylko niektóre szczegóły. Świątynia kultu Salamander, znajdująca się na ulicy pod numerem, skrywa w swym wnętrzu duży basen wyłożony ciemnoczerwonym marmurem. Woda w basenie jest perfumowana wonnymi esencjami, ogrzewana i iluminowana od spodu ciągle zmieniającymi się kolorowymi światłami. Poza tym w świątyni panuje ciemność. Przy śpiewie litanii płazów wchodzą do tęczowego basenu po marmurowych stopniach niczym nie przyodziani wierzący, z jednej strony mężczyźni, z drugiej kobiety, na ogół z wyższych sfer. Wspomnijmy choćby baronową M, aktora filmowego S, ambasadora D i wiele innych znacznych osobistości. Nagle niebieski reflektor rozświetla ogromną marmurową skałę wystającą z wody, na której leży i ciężko oddycha wielki, stary, czarny płaz, zwany mistrzem salamandrem. Po chwili milczenia mistrz zaczyna mówić. Wzywa wierzących, żeby w pełni i z całej duszy oddali się następującym obrzędom tańca płazów i uczcili wielkiego salamandra, po czym wstaje i zaczyna kołysać się i kręcić górną połową ciała. Wówczas wierzący płci męskiej także zaczynają szaleńczo, coraz szybciej kołysać się i kręcić, ponoć po to, żeby wytworzyło się środowisko seksualne. Tymczasem salamandry wydają z siebie ostre ts-ts-ts i skrzykliwe odgłosy. Potem pod wodą gaśnie jedno światło za drugim i rozpętuje się ogólna orgia. Nie możemy wprawdzie ręczyć za ten opis, ale pewne jest, że we wszystkich większych miastach Europy policja z jednej strony ostro prześladowała te sekty, z drugiej zaś miała mnóstwo pracy z tłumieniem ogromnych społecznych skandali z tym związanych. Sądzimy jednak, że kult wielkiego salamandra był wprawdzie niezwykle popularny, ale widowiskowość jego oprawy na ogół nie była taka bajkowa, a w biedniejszych warstwach w ogóle jej nie było. Koniec przypisu autorskiego. Płazy same w późniejszych czasach przyjęły powszechnie inną wiarę, o której nie wiadomo skąd się wśród nich wzięła. Było to czczenie Molocha, którego wyobrażały sobie jako ogromnego płaza z ludzką głową. Miały podobno olbrzymie figury podmorskich bożków z żeliwa, które zamawiały u Armstronga albo u Kruppa, ale bliższe szczegóły o ich kultowych obrzędach, ponoć niezwykle okrutnych i tajemniczych, nigdy nie wyszły na jaw, ponieważ odbywały się one pod wodą. Zdaje się, że ta wiara rozszerzyła się wśród nich dlatego, że imię Moloch przypominało im niemiecką nazwę przyrodniczą płaza – Molch. Jak widać z poprzednich akapitów, problem płazów początkowo przez dłuższy czas dotyczył tylko tego, czy i w jakiej mierze płazy, jako istoty rozumne i znacznie ucywilizowane, są zdolne do korzystania z pewnych ludzkich praw, choć żyją tylko na marginesie ludzkiego społeczeństwa i ludzkiego ładu. Innymi słowy, była to wewnętrzna sprawa poszczególnych krajów, rozwiązywana w ramach miejscowego prawa. Przez szereg lat nikomu nawet nie przyszło do głowy, że problem płazów może mieć dalekosiężne znaczenie międzynarodowe i że może trzeba będzie postępować z salamandrami nie tylko jako z inteligentnymi istotami, ale także jako z kolektywem czy narodem płazów. Prawdę mówiąc, pierwszy krok w kierunku takiego pojmowania problemu płazów uczyniły owe nieco dziwaczne chrześcijańskie sekty, które próbowały ochrzcić płazy, powołując się na słowa Pisma „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”. W tym kontekście po raz pierwszy wypowiedziano, że płazy są jakby narodem. Tu przypis autorski. Także wspomniana już katolicka modlitwa w intencji płazów nazwana była Dei Creatura de Gente Molche, Boże stworzenia narodu płazów. Koniec przypisu autorskiego. Lecz pierwsze prawdziwe, międzynarodowe i zasadnicze uznanie płazów za naród przyniosło dopiero słynne oświadczenie międzynarodówki komunistycznej podpisane przez towarzysza Molokowa i skierowane do wszystkich uciskanych i rewolucyjnych płazów całego świata. Tu przypis autorski. Oświadczenie zachowane w papierach powądry brzmiało: Towarzysze płazy. Ustrój kapitalistyczny znalazł sobie ostatnią ofiarę. Gdy jego tyrania zaczęła się definitywnie rozbijać o rewolucyjny rozmach klasowo uświadomionego proletariatu, zgniły kapitalizm zaprzągł na swe usługi was, robotnicy morza. Zniewolił was duchowo swą burżuazyjną cywilizacją, podporządkował was swym klasowym prawom, pozbawił was jakiejkolwiek swobody i uczynił wszystko, aby was móc bezkarnie i brutalnie wykorzystywać. 14 wersów usunięto. Pracujące płazy, nadchodzi chwila, gdy zaczniecie uświadamiać sobie cały ciężar niewolnictwa, w którym żyjecie. 7 wersów usunięto. I domagać się swych praw jako klasa i jako naród. Towarzysze płazy, rewolucyjny proletariat całego świata podaje wam rękę. 11 wersów usunięto. Wszystkimi środkami. Zakładajcie związki zawodowe, wybierajcie mężów zaufania, zakładajcie fundusze strajkowe. Liczcie się z tym, że uświadomiona klasa robotnicza nie opuści was w waszej sprawiedliwej walce i ręka w rękę z wami przypuści ostatni atak. 9 wersów usunięto. Uciskane i rewolucyjne płazy całego świata, łączcie się. Ostatni bój już nadchodzi. Podpisano Molokow. Koniec przypisu autorskiego. Chociaż ta proklamacja nie miała, jak się zdaje, bezpośredniego wpływu na płazy, wywołała jednak znaczny oddźwięk w światowej prasie, czego efektem było choćby to, że salamandry zostały wprost zalane płomiennymi wezwaniami z rozmaitych stron, aby jako całość przyłączyły się do tego czy innego ideowego, politycznego albo społecznego programu ludzkiej społeczności. Tu przypis autorski. W zbiorach Powądry znaleźliśmy tylko kilka takich proklamacji. Pozostałe prawdopodobnie spaliła z czasem pani Powądrowa. Z zachowanych materiałów przytaczamy przynajmniej niektóre tytuły. Płazy, odrzućcie broń, manifest pacyfistyczny. Molsie, wirft juden heraus, niemiecka ulotka. Towarzysze płazy, proklamacja grupy anarchistów spod znaku Bakunina. Koledzy płazy, publiczna odezwa wodnych skautów. Przyjaciele płazy, otwarty adres centrali towarzystw akwarystycznych i hodowców zwierząt wodnych. Płazy, przyjaciele, odezwa Towarzystwa Odrodzenia Moralnego. Obywatele płazy, odezwa reformatorskiej frakcji obywatelskiej w Dippe. Koledzy płazy, wstąpcie w nasze szeregi, Towarzystwo Pomocy Byłym Marynarzom. Koledzy płazy, klub pływacki Aegir. Szczególnie ważne, jeśli wolno nam tak sądzić na podstawie tego, że ją Powądra starannie podkleił, była chyba proklamacja, którą cytujemy w pełnym oryginalnym brzmieniu. Koniec przypisu autorskiego. Teraz problemem płazów zaczął się zajmować również Międzynarodowy Urząd Pracy w Genewie. Tam zderzyły się dwa poglądy. Jeden uznawał płazy za nową klasę pracującą i domagał się, żeby objąć je wszelkim prawodawstwem socjalnym dotyczącym czasu pracy, płatnych urlopów, ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego itd. Drugi natomiast głosił, że w płazach rośnie niebezpieczna konkurencja dla ludzkiej siły roboczej i że powinno się im po prostu zakazać pracy jako działania antyspołecznego. Przeciwko temu pomysłowi wystąpili nie tylko przedstawiciele pracodawców, ale także delegaci robotników, wskazując na to, że płazy są już nie tylko nową armią pracowników, ale również wielkim i coraz ważniejszym odbiorcą. Jak podali w ostatnim czasie, w niespotykanej dotąd mierze wzrosło zatrudnienie w branży obróbki metali, narzędzia pracy, maszyny i metalowe figury bożków dla płazów, przemyśle zbrojeniowym, chemicznym, podwodne materiały wybuchowe, w produkcji papieru, podręczniki dla płazów, cementu, drewna, sztucznej żywności, salamander food i w wielu innych dziedzinach. Tonaż przewożonych statkami towarów wzrósł w porównaniu z okresem przed pojawieniem się na masową skalę płazów o 27%, wydobycie węgla o 18,6%. Pośrednio wraz ze wzrostem zatrudnienia i dobrobytu wśród ludzi rosną obroty także w innych gałęziach przemysłu. Ostatnimi czasy płazy zamawiają różne części maszyn, wykonane według ich własnych projektów. Same montują z nich pod wodą pneumatyczne wiertarki, młoty, silniki podwodne, maszyny drukarskie, wodne krótkofalówki i inne urządzenia własnej konstrukcji. Za te elementy płacą wzrostem wydajności pracy. Dziś już 1/5 całej światowej produkcji w przemyśle ciężkim i mechanice precyzyjnej jest zależna od zamówień płazów. Zlikwidujcie salamandry, a możecie zamknąć 1/5 fabryk. Zamiast dzisiejszej prosperity będziecie mieć miliony bezrobotnych. Międzynarodowy Urząd Pracy nie mógł lekceważyć tych obiekcji. W końcu, po długich dyskusjach, osiągnięto przynajmniej taki kompromis, że wyżej wymienieni pracownicy kategorii S, ziemnowodnej, mogą pracować tylko pod wodą albo w wodzie, na brzegu zaś jedynie w odległości 10 metrów od linii najwyższego przypływu. Nie wolno im wydobywać węgla ani ropy naftowej z dna morza. Nie wolno im produkować papieru, tekstyliów ani sztucznej skóry z morskich wodorostów dla potrzeb odbiorców na lądzie itd. Te ograniczenia w produkcji postawione płazom zostały zapisane w postaci kodeksu liczącego 19 paragrafów, których nie przytaczamy głównie z tego powodu, że ich oczywiście nigdy nie przestrzegano. Lecz jako szlachetne, prawdziwie międzynarodowe rozwiązanie problemu płazów od strony ekonomicznej i społecznej, wspomniany kodeks był chlubnym i imponującym dziełem. Nieco wolniej szło z międzynarodowym uznaniem płazów na polu kontraktów kulturalnych, gdy w prasie fachowej ukazał się bardzo często cytowany artykuł „Geologiczna struktura dna morskiego w pobliżu wysp Bahama”, podpisany nazwiskiem John Seaman, nikt nie wiedział, że chodzi o pracę naukową uczonej salamandry. Kiedy jednak na kongresy naukowe albo na adres różnych akademii i towarzystw naukowych zaczęły docierać od badaczy płazów referaty i studia z dziedziny oceanografii, geografii, hydrobiologii, wyższej matematyki i innych nauk ścisłych, wywoływało to znaczne zakłopotanie, a nawet oburzenie, które wyraził sławny dr Martel słowami: „To robactwo chce nas czegoś nauczyć?” Japoński uczony dr Onoshita, który odważył się zacytować fragment referatu pewnego płaza, było to coś o rozwoju woreczka żółciowego u kijanek morskiej ryby głębinowej Argyropelecus hemigymnus cocco. Był naukowo bojkotowany i popełnił harakiri. Dla nauki uniwersyteckiej było sprawą honoru i środowiskowej dumy nie brać pod uwagę żadnej pracy naukowej płazów. Tym większe zainteresowanie, o ile nie zgorszenie, wzbudził gest, który uczynił Centre Universitaire de Nice, zapraszając na uroczysty wykład doktora Charlesa Merciera, niezwykle uczonego płaza z portu w Toulonie, który z nadzwyczajnym powodzeniem prowadził wykłady na temat teorii krzywej stożkowej w geometrinie euklidesowej. Tu przypis autorski. W zbiorach Powądry zachowało się felietonistyczne, dosyć powierzchowne opisanie tej uroczystości, w dodatku tylko połowiczne, jako że druga część gdzieś się zapodziała. Nicea, 6 maja. W pięknym, jasnym budynku Instytutu Studiów Śródziemnomorskich na Promenade des Anglais panuje dziś ożywienie. Dwaj agents de police utrzymują na chodniku przejście dla zaproszonych osobistości, które kroczą po czerwonym dywanie do urokliwego, przyjemnie chłodnego amfiteatru. Widzimy uśmiechniętego mera Nicei, prefekta w cylindrze, generała w błękitnym mundurze, panów z czerwoną baretką Legii Honorowej, damy w dojrzałym wieku, dominuje modna w tym roku terakota, wiceadmirałów, dziennikarzy, profesorów i dostojnych staruszków wszelkich nacji, których na Côte d'Azur jest zawsze pełno. Nagle drobny incydent. Pomiędzy tą całą elitą nieśmiało i niepostrzeżenie stara się prześliznąć dziwne stworzonko. Jest od głowy do ziemi zakryte jakąś długą, czarną peleryną lub dominem. Na oczach ma ogromne czarne okulary i pospiesznie, niepewnie podąża do przepełnionego westybulu. — Ewu! — krzyknął jeden ze strażników. — Qu'est-ce que vous cherchez ici? — Halo, czego pan tu szuka? Ale w tym momencie do wystraszonego przybysza podchodzą uniwersyteccy dostojnicy i cher doktor tu, cher doktor tam, a więc to jest doktor Charles Messier, uczony płaz, który dziś ma wygłosić wykład przed śmietanką lazurowego wybrzeża. Szybko do środka, żebyśmy jeszcze upolowali miejsce w uroczyście podekscytowanym audytorium. Na podium zasiada Monsieur le Maire, Monsieur Paul Mallory, wielki poeta, Madame Maria de Mineux, jako delegatka Międzynarodowego Instytutu Współpracy Intelektualnej, rektor Instytutu Studiów Śródziemnomorskich i inne oficjalne osobistości. Z boku podium jest pulpit dla wykładowcy, a za nim, ależ tak, to prawdziwa blaszana wanna. Zwyczajna blaszana wanna, jakie bywają w łazienkach. Dwaj funkcjonariusze wprowadzają na podium nieśmiałe stworzenie zakryte długą kapą. Rozlegają się oklaski, w których daje się odczuć zakłopotanie publiczności. Doktor Charles Mercier kłania się wstydliwie i rozgląda się niepewnie, gdzie ma usiąść. Voilà, monsieur, szepcze jeden z funkcjonariuszy i wskazuje blaszaną wannę. To dla pana. Doktor Mercier ewidentnie bardzo się wstydzi, nie wie, jak odwrócić od siebie uwagę. Usiłuje w miarę możliwości dyskretnie zająć miejsce w wannie, ale zaplątuje się w długą pelerynę i z głośnym pluskiem wpada do wanny, opryskując przy tym obficie panów na podium, którzy jednak udają, że nic się nie stało. W audytorium ktoś zaśmiał się histerycznie, ale panowie z pierwszych rzędów oglądają się karcąco i syczą pst. W tej chwili powstaje Monsieur le Maire et Député i prosi o głos. Panie i panowie, mówi, Mam zaszczyt powitać na terenie pięknego miasta Nicea doktora Charlesa Merciera, wybitnego przedstawiciela życia naukowego naszych bliskich sąsiadów, mieszkańców morskich głębin. Doktor Mercier wynurza się do połowy ciała z wody i kłania się głęboko. Po raz pierwszy w dziejach cywilizacji morze i ziemia podają sobie ręce na gruncie współpracy intelektualnej. Dotychczas życie duchowe napotykało nieprzekraczalną granicę, były nią oceany. Mogliśmy je przebyć, mogliśmy po nich pływać naszymi statkami we wszystkich kierunkach, ale pod ich powierzchnię, panie i panowie, cywilizacja nie mogła przeniknąć. Ten mały kawałek lądu, na którym żyje ludzkość, był aż dotąd otoczony morzem dziewiczym i dzikim. Były to wspaniałe ramy, ale była to także odwieczna granica, z jednej strony krocząca cywilizacja, z drugiej zaś wieczna i niezmienna przyroda. Ta granica, moi drodzy słuchacze, zostaje teraz przekroczona. Oklaski. My, dzieci tej wielkiej doby, mamy to niezwykłe szczęście, iż jesteśmy naocznymi świadkami tego, jak rośnie nasza duchowa ojczyzna, jak przekracza własne brzegi, zstępuje do morskich odmętów, dociera do głębin i przyłącza do starej, wykształconej ziemi ocean nowoczesny i cywilizowany. Jakież to wspaniałe widowisko! Brawo! Panie i panowie, dopiero dzięki narodzinom kultury oceanicznej, której wybitnego przedstawiciela mamy zaszczyt powitać dziś wśród nas, nasza planeta stała się planetą naprawdę i w całości cywilizowaną. Entuzjastyczna owacja, doktor Mercier wstaje w wannie i kłania się. Drogi doktorze i wielki naukowcu, zwrócił się następnie Monsieur le Maire et député do doktora Merciera, który opierał się o brzeg wanny z przejęciem i ciężko poruszając skrzelami. Zechce pan przekazać swym krajanom i przyjaciołom na dnie morza nasze gratulacje, nasz podziw i wyrazy naszej najgorętszej sympatii. Proszę im powiedzieć, że w was, naszych morskich sąsiadach, pozdrawiamy awangardę postępu, która będzie krok po kroku kolonizować bezkresne obszary morskie i na dnie oceanu założy nowy kulturalny świat. Widzę już, jak w morskich głębinach wyrastają nowe Ateny i nowy Rzym. Widzę tam rozkwitający nowy Paryż z podmorskim Luwrem i Sorboną, z podmorskim Łukiem Triumfalnym i Grobem Nieznanego Żołnierza, z teatrami i bulwarami. I pozwólcie mi wyrazić także mą najtajniejszą myśl. Mam nadzieję, że naprzeciw naszej drogiej Nicei wyrośnie w błękitnych falach śródziemnomorskich nowa sławna Nicea, wasza Nicea, która będzie swymi wspaniałymi alejami, sadami i promenadami obrębiać nasze lazurowe wybrzeże. Chcemy was poznać i chcemy, żebyście wy poznali nas. Osobiście jestem przekonany, że bliższe kontakty naukowe i społeczne, które dziś pod tak szczęśliwymi auspicjami inaugurujemy, poprowadzą nasze narody do coraz bliższej współpracy kulturalnej i politycznej w interesie całej ludzkości, w interesie światowego pokoju, dobrobytu i postępu. Długotrwała owacja. Teraz powstaje dr Charles Mercier i stara się w kilku słowach podziękować panu merowi i deputowanemu nicejskiemu, ale po pierwsze jest nazbyt wzruszony, a po drugie ma dość szczególną wymowę. Z jego przemówienia wychwyciłem jedynie kilka z trudem wypowiedzianych słów. O ile się nie mylę, było to bardzo zaszczycony, kontakty kulturalne i Victor Hugo, po czym wyraźnie stremowany uczony z powrotem schował się w wannie. Głos zabiera Paul Mallory. To, co wygłasza, nie jest mową, lecz poetyckim hymnem przesiąkniętym głęboką filozofią. Dziękuję losowi, powiada, że dożyłem spełnienia się i potwierdzenia jednego z najpiękniejszych mitów całej ludzkości. Jest to potwierdzenie i spełnienie przedziwne. Zamiast mitycznej, zatopionej Atlantydy widzimy z zachwytem nową Atlantydę, która się z głębin wynurza. Drogi kolego Mercier, pan będący poetą geometrii przestrzennej i pańscy uczeni przyjaciele, jesteście pierwszymi wysłannikami tego nowego świata, który wyłania się z morza. Nie zrodzona z piany Afrodyta, ale Pallas Anadyomene. Jednak o wiele dziwniejsze i bez porównania bardziej tajemnicze jest to, że do tego brakuje zakończenia. Koniec przypisu autorskiego. Na tej uroczystości obecna była, jako delegatka genewskiej organizacji, również Madame Maria de Mineux. Ta doskonała, szlachetna dama, była tak wzruszona skromnym zachowaniem i uczonością doktora Merciera, Pevre Petit miała się ponoć wyrazić, ile telem le, że postawiła sobie za cel swego aktywnego życia, aby Płazy zostały przyjęte na członka Ligi Narodów. Daremnie tłumaczyli politycy elokwentnej i energicznej damie, że salamandry nie mające nigdzie na świecie własnej suwerenności państwowej ani samego państwa nie mogą być członkami Ligi Narodów. Madame de Mineux zaczęła więc propagować ideę, żeby Płazy dostały gdzieś wolne terytorium i swoje podmorskie państwo. Ta idea spotkała się jednak z nieprzychylnym przyjęciem, jeśli w ogóle traktowano ją poważnie. Ostatecznie jednak znaleziono pomyślne rozwiązanie. Przy Lidze Narodów powstanie specjalna komisja do badania problemu Płazów, do której zostaną zaproszeni również dwaj delegaci Płazy. Jako pierwszy został pod naciskiem pani de Mineux powołany dr Charles Mercier z Toulonu, drugim zaś był niejaki don Mario, gruby i uczony Płaz z Kuby, pracujący naukowo w dziedzinie planktonu i nerytycznego pelagialu. W ten sposób Płazy osiągnęły najwyższe w owym czasie międzynarodowe uznanie swego istnienia. Tu przypis autorski. W papierach powądry zachowało się trochę niewyraźne zdjęcie z gazety, na którym obaj delegaci Płazów wychodzą po schodkach z Jeziora Genewskiego na Quai du Mont Blanc, żeby wyruszyć na posiedzenie komisji. Wydaje się więc, że byli oficjalnie zakwaterowani w samym Lac Le Mans. Co się tyczy genewskiej komisji do badania problemu Płazów, wykonała ona ogromną i pożyteczną pracę głównie przez to, że starannie wystrzegała się wszystkich drażliwych problemów politycznych i ekonomicznych. Zasiadała permanentnie przez wiele lat i odbyła ponad 1300 posiedzeń, na których pilnie debatowano o międzynarodowym ujednoliceniu nazewnictwa dla Płazów. W tym względzie panował bowiem okropny chaos. Oprócz naukowych nazw, takich jak salamandra, molsie, batrachus i tym podobne, które to określenia zaczęły być odbierane jako niegrzeczne, proponowano całe mnóstwo innych. Płazy miano nazywać trytonami, neptunidami, tetydami, nereidami, atlantami, oceanikami, posejdonami, lemurami, pelagami, litoralami, pontykami, batydami, abyssami, hydrionami, żandemerami, sumarynami itd. Komisja do badania problemu Płazów miała z tych wszystkich nazw wybrać najodpowiedniejszą i zajmowała się tym gorliwie i sumiennie aż do samego końca wieku Płazów, jednak nie doszła do ostatecznej i jednomyślnej konkluzji. Koniec przypisu autorskiego. Widzimy więc jaszczury na stałej, silnej fali wznoszącej. Ich liczbę szacuje się już na 7 miliardów, chociaż wraz z rozwojem cywilizacji ich przyrost naturalny gwałtownie spada, do 20-30 kijanek z każdej samicy rocznie. Obsadziły już około 60% wszystkich światowych wybrzeży. Jeszcze wybrzeża polarne są nieobsadzone, ale kanadyjskie płazy zaczynają kolonizować wybrzeża Grenlandii, gdzie nawet spychają Eskimosów w głąb lądu, przejmując rybołówstwo i handel rybim tłuszczem. Ręka w rękę z ich materialnym rozmachem postępuje także ich rozwój cywilizacyjny. Wkraczają do szeregu wykształconych narodów z obowiązkiem szkolnym i mogą się chlubić wieloma setkami własnych podmorskich gazet, które wychodzą w milionach egzemplarzy, wzorowo funkcjonującymi instytutami naukowymi itd. Przy czym ten kulturalny awans nie wszędzie, rzecz jasna, dokonał się gładko i bez wewnętrznego oporu. Wiemy wprawdzie bardzo mało o wewnętrznych sprawach Płazów, ale na podstawie niektórych znaków, na przykład tego, że znaleziono zwłoki Płazów z odgryzionymi nosami i głowami, wydaje się, że przez dłuższy czas panował pod powierzchnią morza żarliwy spór ideowy pomiędzy staropłazami i młodopłazami. Młodopłazy opowiadały się przypuszczalnie za postępem bez zastrzeżeń i ograniczeń i głosiły, że powinno się pod wodą dogonić we wszystkich elementach wykształcenie na lądzie, nie wyłączając piłki nożnej, flirtu, faszyzmu i zmiany płci. Tymczasem staropłazy, jak się zdaje, obstawały konserwatywnie przy naturze i nie chciały zrezygnować ze starych, dobrych, zwierzęcych przyzwyczajeń i instynktów. Niewątpliwie odrzucały gorączkową pogoń za nowościami, widząc w niej dekadenckie zjawisko i zdradę odziedziczonych po przodkach ideałów. Zapewne pomstowały też na obce wpływy, którym ślepo ulega dzisiejsza bałamucona młodzież, i pytały, czy to małpowanie ludzi przystoi dumnym i znającym swoją wartość płazom. Tu przypis autorski. Powądra włączył do swych zbiorów także 2 albo 3 artykuły z Narodni Polityki, które dotyczyły dzisiejszej młodzieży. Prawdopodobnie tylko przez niedopatrzenie przypisał je do tego okresu cywilizacji Płazów. Koniec przypisu autorskiego. Możemy sobie wyobrazić, że kuto hasła takie jak z powrotem do miocenu, precz ze wszystkim, co nas chce uczłowieczyć, do boju za niezakłóconą naturę Płazów i tak dalej. Istniały tu niewątpliwie wszelkie przesłanki dla żywego konfliktu poglądów i dla głębokiej rewolucji duchowej w rozwoju Salamander. Żałujemy, że nie możemy podać bliższych szczegółów, ale miejmy nadzieję, że Płazy wyciągnęły z tego konfliktu ile się dało. Zastajemy więc jaszczury na drodze do największego rozkwitu, ale i ludzki świat cieszy się teraz niebywałą prosperity. Z zapałem budowane są nowe brzegi istniejących lądów. Na starych mieliznach wyrastają lądy nowe, pośrodku oceanów wznoszą się nowe napowietrzne wyspy. Ale to wszystko nic wobec ogromnych projektów technicznych całkowitej przebudowy naszej planety, które tylko czekają na to, by ktoś je sfinansował. Płazy pracują bez wytchnienia, we wszystkich morzach i na wybrzeżach wszystkich lądów, dopóki trwa noc. Wydaje się, że są zadowolone i nie żądają dla siebie niczego, byleby tylko miały co robić i gdzie wywiercić w brzegu nory i korytarze swych ciemnych mieszkań. Mają swoje podmorskie i podziemne miasta, głębinowe metropolie, swe Esseny i Birminghamy na dnie morskim, na głębokości od 20 do 50 metrów. Mają swoje przeludnione dzielnice fabryczne, porty, linie komunikacyjne i milionowe aglomeracje. Po prostu mają swój mniej lub bardziej nieznany, ale jak się zdaje, technicznie bardzo zaawansowany świat. Tu przypis autorski. Pewien pan z Davidge opowiadał Powądrze, że kąpał się na plaży w Katwijk aan Zee. Wypłynął daleko w morze, także ratownik wołał do niego, żeby wrócił. Rzeczony pan, niejaki komisarz Prichoda, gwizdał na to. Ratownik wskoczył do łodzi i popłynął za nim. — Panie — powiedział do niego — tu się nie wolno kąpać. — Czemu nie? — zapytał komisarz Prichoda. — Tu są płazy. Ja się ich nie boję — oponował Prichoda. — One tu mają pod wodą jakieś fabryki czy coś — mruknął ratownik. — Tu się nikt nie kąpie, proszę pana. — Ale czemu nie? Płazy tego nie lubią. Koniec przypisu autorskiego. W swym rozwiniętym pod względem technicznym świecie płazy nie mają wprawdzie wielkich pieców i hut, ale ludzie dostarczają im metale w drodze wymiany za ich pracę. Nie mają materiałów wybuchowych, ale ludzie im je sprzedają. Ich siłą napędową jest morze ze swymi przypływami i odpływami, ze swymi prądami głębinowymi i różnicami temperatur. Wprawdzie turbiny dostarczyli im ludzie, ale one potrafią ich używać. A czymże jest cywilizacja, jeśli nie zdolnością do posługiwania się rzeczami, które wymyślił ktoś inny? Chociaż płazy, powiedzmy, nie mają własnych idei, z powodzeniem mogą mieć swoją wiedzę. Nie mają wprawdzie swojej muzyki czy literatury, ale doskonale się bez nich obchodzą. A ludzie zaczynają twierdzić, że to jest bajecznie nowoczesne. Widać więc, że człowiek już się może czegoś od płazów nauczyć. I nie ma się czemu dziwić. Czyż płazy nie osiągają ogromnych sukcesów? A z czego ludzie mają brać przykład, jeśli nie z sukcesów? Jeszcze nigdy w dziejach ludzkości tyle nie produkowano, nie budowano i nie zarabiano, jak w tych wspaniałych czasach. Trzeba przyznać, że wraz z płazami nastał w świecie olbrzymi postęp i pojawił się ideał, któremu na imię ilość. My, ludzie wieku płazów, mówi się z uzasadnioną dumą. Jakże daleko do niego przestarzałemu wiekowi ludzkości, z jego powolną, nieistotną dłubaniną, którą nazywano kulturą, sztuką, czystą nauką, czy jak to tam było. Świadomi ludzie wieku płazów już nie będą marnować czasu na rozważania o istocie rzeczy. Będą zajmować się tylko ich ilością i masową produkcją. Cała przyszłość świata polega na tym, żeby wciąż zwiększała się produkcja i konsumpcja. Dlatego musi być jeszcze więcej płazów, żeby mogły one jeszcze więcej wyprodukować i zeżreć. Płazy są po prostu masą. Ich epokowe znaczenie polega na tym, że jest ich tak wiele. Dopiero teraz może ludzka pomysłowość pracować w pełni, bowiem pracuje na wielką skalę, z maksymalną zdolnością produkcyjną i rekordowym obrotem ekonomicznym. Krótko mówiąc, są to wielkie czasy. Czego więc jeszcze brakuje, żeby w atmosferze powszechnego zadowolenia i prosperity urzeczywistnił się szczęśliwy nowy wiek. Co stoi na przeszkodzie upragnionej utopii, która zebrałaby w sobie wszystkie te techniczne triumfy i wspaniałe możliwości, które stwarzają coraz lepsze perspektywy dla ludzkiego dobrobytu i pracowitości płazów? Pragnę wierzyć, że nic, bowiem teraz handel płazami zostanie ukoronowany polityczną dalekowzrocznością, dbającą o to, by w przyszłości, w mechanizmie nowego wieku, nie pojawiły się żadne zgrzyty. W Londynie obradowała konferencja państw nadmorskich, na której wypracowano i uchwalono Międzynarodową Konwencję o Salamandrach. Wysokie umawiające się strony zobowiązały się, że nie będą wysyłać swych płazów na wody terytorialne innych państw. Nie będą tolerować tego, by ich płazy naruszyły integralność terytorialną lub sferę interesów jakiegokolwiek innego państwa. W żaden sposób nie będą ingerować w sprawy płazów innej potęgi morskiej. W przypadku konfliktu pomiędzy swymi i obcymi salamandrami poddadzą się wyrokowi stałego sądu rozjemczego. Nie uzbroją swych płazów w żadną broń, której kaliber przekraczałby kaliber zwykłego podwodnego pistoletu na rekiny, tak zwanych szafranek gun albo shark gun. Nie dopuszczą do tego, by ich płazy nawiązywały jakiekolwiek bliższe kontakty z salamandrami podlegającymi innej zwierzchności państwowej. Nie będą pomagać płazom w budowie nowych lądów albo rozszerzaniu ich terytoriów bez wcześniejszej decyzji Stałej Komisji Morskiej w Genewie i tak dalej. Było tego 37 paragrafów. Natomiast odrzucone zostały brytyjska propozycja, żeby mocarstwa morskie zobowiązały się, iż nie będą swoich płazów poddawać szkoleniu wojskowemu. Francuski pomysł, żeby płazy umiędzynarodowić i żeby podlegały Międzynarodowemu Urzędowi Płazów i Regulacji Mórz Światowych. Niemiecki projekt, żeby każdemu płazowi wypalać symbol państwa, którego jest poddanym. Inny niemiecki projekt, żeby każdemu nadmorskiemu państwu zezwalać na utrzymywanie tylko określonej liczby płazów w stosownych proporcjach. Włoska propozycja, by państwom z nadmiarem salamander wyznaczać do kolonizowania nowe brzegi lub tereny na dnie mórz. Japoński projekt, żeby nad płazami z natury czarnymi sprawował międzynarodowy mandat naród japoński jako przedstawiciel ras kolorowych. Tu przypis autorski. Ten pomysł wiązał się prawdopodobnie z silną polityczną propagandą, której niezwykle istotny dokument mamy w rękach dzięki zbierackiej pasji Powądry. Dokumentów brzmi dosłownie. Tu koniec przypisu autorskiego. Większość tych projektów została skierowana do rozpatrzenia podczas kolejnej konferencji mocarstw morskich, która jednak z różnych przyczyn nie doszła już do skutku. Ten międzynarodowy akt, napisał w Le Temps Monsieur Jules Sauerstoff, zabezpiecza przyszłość płazów i spokojny rozwój ludzkości na długie dziesiątki lat. Gratulujemy londyńskiej konferencji pomyślnego zakończenia jej trudnych obrad. Gratulujemy także płazom tego, że uchwalona konwencja zapewnia im ochronę haskiego trybunału. Teraz mogą ze spokojem i ufnością poświęcić się swej pracy i podmorskiemu postępowi. Należy podkreślić, że odpolitycznienie problemu płazów, które znalazło swój wyraz w konwencji londyńskiej, jest jedną z najważniejszych gwarancji światowego pokoju. Zwłaszcza rozbrojenie salamander zmniejsza prawdopodobieństwo podmorskich konfliktów między poszczególnymi państwami. Faktem jest, że choć trwają tak liczne zatargi graniczne i spory mocarstwowe na prawie wszystkich kontynentach, światowemu pokojowi nie zagraża aktualnie żadne niebezpieczeństwo, przynajmniej od strony morza. Ale i na lądzie pokój wydaje się teraz silniej zagwarantowany niż kiedykolwiek przedtem. Państwa nadmorskie są całkowicie zaabsorbowane budowaniem nowych brzegów i mogą rozszerzać swoje terytoria w kierunku mórz i oceanów, zamiast starać się przesunąć swe granice na lądzie. Już nie trzeba będzie walczyć przy użyciu żelaza i gazu o każdą pięć ziemi. Wystarczą proste motyki i łopaty płazów, żeby każde państwo posiadało tyle terytorium, ile potrzebuje. I tę spokojną pracę na rzecz pokoju i dobrobytu wszystkich narodów gwarantuje właśnie konwencja londyńska. Świat jeszcze nigdy nie był tak bliski trwałego pokoju i spokojnego wprawdzie, ale wspaniałego rozkwitu, jak właśnie teraz. Zamiast problemu płazów, o którym już tyle mówiono i pisano, będzie się teraz słusznie mówić o złotym wieku płazów.